tym dźwiękiem witamy się od 30 lat praktycznie już z młodymi słuchaczami Radia Maryja. Piątek to taki dzień młodzieżowy, czy przeznaczony dla młodzieży, ale korzystają wszyscy. Cieszymy się, że jesteście razem z nami i w domach, i w podróży, i tam, gdzie aktualnie się znajdziecie i słuchacie naszej audycji. Chcemy wzrastać wspólnie. I dzisiaj bardzo się cieszę, bo dawno nie mieliśmy u nas oazy. Dzisiaj będzie oaza, czyli Ruch Światło Życie. Aż mi głos odbiera z tego wzruszenia chyba. Z diecezji radomskiej akurat, zaraz troszeczkę więcej o sobie nasi goście powiedzą. Zapraszamy przy okazji już na samym początku na nasze media społecznościowe, na fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam jest pytanie też do Was kierowane o oazę właśnie. Co jest dla Ciebie w życiu taką oazą? Piszcie, można też będzie napisać SMS-a 536 600 500, będziemy powtarzać ten numer, no i będzie można zadzwonić za jakiś czas. Myślę, że po drugiej stronie radia jest wielu oazowiczów, czy to aktualnych, mamy nadzieję, czy byłych, związanych z tym ruchem i pamiętających formację, czy przepełnionych formacją. Ruch Światło Życie to nie tylko formacja dla dzieci i młodzieży, ale też dla dorosłych, bo mamy przecież kręgi domowego kościoła na przykład, które też swoje korzenie i swój taki trzon mają właśnie w Ruchu Światło Życie, są jego częścią. Cieszę się, że są goście z Radomia, generalnie rzecz biorąc, czy ogólnie mówiąc, z diecezji radomskiej. Antoni, też nasz student, też podobno z oazy. Też się troszeczkę zdziwiłem, kiedy proponował młodzież oazową, ale za chwilkę, mam nadzieję, się dowiemy trochę więcej. Antoni, przedstaw gości przede wszystkim, bo ciebie już znamy.
Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Antoni Gumiński. Tak, rzeczywiście jestem animatorem Ruchu Światło Życie. Nie wstydzę się tego i bardzo się z tego cieszę. I bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy gościć Ruch Światło Życie diecezji radomskiej. Są razem z nami animatorzy, moderator Ruchu Światło Życie diecezji radomskiej. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie, ale konkretnie kogo mamy? Z nami dzisiaj jest Kamila Majchrzak. Witamy Cię, Kamilo.
Dobry wieczór.
Jesteś studentką trzeciego roku filologii germańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W Ruchu Światło Życie odpowiadasz za diakonię ewangelizacji, bardzo lubisz śpiewać, wędrować po górach z przyjaciółmi. Interesujesz się także sportem, szczególnie siatkówką. Czy coś przeoczyłem?
Wszystko się zgadza.
Widać, że masz bardzo dużo zainteresowań. Też pojawia się u ciebie diakonia ewangelizacji. W trakcie audycji będziemy tłumaczyć, co to znaczy. Lubisz śpiewać, wędrować po górach, polskie góry, Tatry?
Polskie góry, zdecydowanie. Tutaj obecny z nami ksiądz zaraził mnie tą pasją. No i przede wszystkim w dobrym towarzystwie.
No właśnie, towarzystwo jest bardzo ważne, tak samo jak dzisiaj mamy dobre towarzystwo i cieszymy się, że jesteście razem z nami. Jest z nami też Beata Kurowska. Witamy Cię, Beatko.
Witam Was.
Studiujesz zaocznie teologię w Radomiu, jesteś na czwartym roku. W Ruchu Światło Życie jesteś animatorką i odpowiedzialną diakonii formacji diakonii. Też później poznamy, co to znaczy diakonia formacji diakonii. Pracujesz jako instruktorka zajęć taneczno-edukacyjnych dla dzieci. Kochasz taniec i góry. A jaki kochasz taniec? Jaki rodzaj tańca, jaki styl tańca jest twoim ulubionym?
Chociaż uczę przede wszystkim hip-hopu, to moim osobiście ulubionym tańcem to są tak naprawdę wszystkie tańce latynoamerykańskie.
Kochasz góry, czyli podobnie jak Kamila.
Tak, podobnie jak Kamila. Też tą pasją do gór zaraził mnie nasz ksiądz Krzysztof tutaj obecny. I razem często wyjeżdżamy i tworzymy taką wspólnotę blisko Pana Boga, blisko przyrody, no i blisko przyjaciół.
Ale tym bliżej nieba.
To prawda, ale udało się Wam już też wspólnie chodzić po górach.
Tak, i w Polsce, i we Włoszech.
No, pięknie. Jest z nami też Kamil Prokopczyk. Witamy Dobry cię, wieczór. Kamil. Jesteś uczniem zespołu szkół elektronicznych imienia bohaterów Westerplatte w Radomiu na profilu programista. W ruchu Światło-Życie jesteś niedawno przyjętym animatorem, posługujesz w diakonii muzycznej, pasjonujesz się śpiewem, długimi wędrówkami i programowaniem. No, diakonia muzyczna. Umiesz na jakichś instrumentach grać? Na jakich instrumentach grasz?
Znaczy ogólnie tak. Zacząłem się trochę uczyć wcześniej na klawiszu i wydaje mi się, że kiedy uczyłem się na klawiszu, nauczyłem się wtedy takich jakby podstaw muzyki, można powiedzieć bardziej takiej teorii, niż takiego samego, można powiedzieć, grania. A teraz właśnie staram się przesiąść na gitarę, dlatego że wiem, że gitara jest dosyć takim, można powiedzieć, oazowym instrumentem. Jest tak samo bardzo użyteczna przez to, że jest poręczna i można po prostu dzięki niej wzbogacić liturgię przez właśnie instrument.
Ale to drzemie w tobie dusza artystyczna, bo muzyka, bo instrumenty, ale drzemie w tobie też dusza informatyczna, ścisła. To co jest mocniejsze u ciebie?
Co jest mocniejsze? To jest ciekawe pytanie. W sensie...
Jak się da w ogóle to połączyć?
Jeżeli, właśnie to jest bardzo ciekawe w tym, że jeżeli chce się być dobrym programistą, trzeba być kreatywnym programistą. Bo to nie jest tak, że w programowaniu człowiek kieruje się schematami. Oczywiście można tak robić, ale osoba, która kieruje się schematami, jako programista robi po prostu mniej ciekawą pracę i po prostu też, powiedzmy sobie szczerze, po prostu mniej zarabia, bo to lecenie po schematach jest o wiele prostsze i więcej osób po prostu może się tego nauczyć, a tworzenie na przykład własnych systemów albo wykorzystywanie niekonwencjonalnych rozwiązań, na przykład przy tworzeniu stron internetowych chociażby, albo po prostu pisania programów czy czegokolwiek, no po prostu jest bardziej interesujące i ciekawsze. Dlatego po prostu też trzeba mieć jakby pomysł na to. W ogóle, jeżeli chce się być programistą, trzeba mieć pomysł, to chce się robić. To też jest ta podstawa, więc...
Jesteś przykładem, że da się połączyć duszę artystyczną z duszą ścisłą. Nawet bardzo trzeba. Się cieszymy, Kamil, że jesteś razem z nami. I jest też Kacper Konecki. Cześć, Kacper.
Cześć, Jantku. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
Jesteś studentem trzeciego roku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jesteś redaktorem studenckiego magazynu ekonomicznego. Jak nazywa się ten studencki magazyn?
Jest to magazyn Profit Journal.
Jesteś też animatorem liturgicznym Ruchu Światło-Życie. Pasjonujesz się historią, ekonomią, polityką, piłką nożną. Ale to która pasja najbardziej w twoim sercu gra?
Ja myślę, że wszystkie te pasje w jakiś sposób definiują mnie i moją osobowość. Stanowią element mojej codzienności, mojego życia i są po prostu tym, co mnie satysfakcjonuje. Dlatego dla każdej z nich staram się znaleźć miejsce i staram się godzić te pasje ze sobą tak, abym jednego weekendu mógł poświęcić się chociażby pisaniom artykułu, a następnego mógł zawitać na domowym meczu swojej ulubionej drużyny piłkarskiej.
A o jakiej tutaj drużynie piłkarskiej mówimy?
Mówimy tutaj o zespole Ceramiki Opoczno, który gra w czwartej lidze.
Pozdrawiamy wszystkich kibiców drużyny Ceramika Opoczno. Cieszymy się, Kacprze, że jesteś razem z nami, ale jest też ksiądz Krzysztof Dukielski. Witamy księdza.
Szczęść Boże.
Ksiądz Krzysztof Dukielski aktualnie jest proboszczem parafii świętego Jana Chrzciciela w Magnuszewie, ale przez 5,5 roku był moderatorem Ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej. W tym momencie też pozdrawiamy księdza Pawła, który jest aktualnym moderatorem Ruchu Światło-Życie, a ksiądz Krzysztof był jego poprzednikiem. Ksiądz Krzysztof był też zastępcą dyrektora Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży w Warszawie. W Rzymie studiował mariologię i bioetykę i przez kilka lat był proboszczem parafii we Włoszech. Chyba ta włoska krew w księdzu drzemie.
No, mam nadzieję, że chciałbym właśnie to, co Włosi kochają, więc Dolce Vita, zaszczepiać tutaj w Polsce, czyli że Pan Bóg dał nam życie i to życie trzeba kochać, dziękować za nie i wykorzystywać, żeby nam nie przeciekało przez palce. I mam nadzieję, że udało mi się chociaż trochę tej w młodzieży oazowej zaszczepić tą pasję do życia, bo Bóg dał życie i Ruch Światło-Życie właśnie niesie światło, a co przez co niesie życie młodym ludziom, co widzieliśmy, jak zmartwychwstają do pięknego życia.
A jakie są księdza pasje, zainteresowania? Bo też chyba jest taka pasja górska.
No tutaj animatorki zdradziły po prostu, że no bardzo kocham góry, to od wielu, wielu już lat. No tam szukam po prostu Pana Boga, przyjaźni, tam harmonii. To są takie moje zawsze rekolekcje. W najtrudniejszych zawsze momentach uciekam w góry, tam się modlę, tam rozmawiam sobie z Panem Bogiem, układam moją codzienność później.
U księdza w życiu pojawił się też ten rozdział Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży w Warszawie, które odbyły się w 2016 roku w Krakowie. Warto jechać teraz do Lizbony na przełomie lipca-sierpnia?
Rzeczywiście, to jest przepiękne doświadczenie kościoła, który wyrósł z doświadczenia właśnie OAS. Karol Wojtyła, jako arcybiskup, później kardynał, jeżdżąc na Dni Wspólnoty, doświadczając właśnie radości młodych ludzi, kiedy został papieżem, tak sobie zatęsknił, że cudownie byłoby, gdyby młodzież z całego świata mogła w takim uniwersalnym wymiarze spotkać się, zobaczyć, że Kościół jest piękny, że Kościół jest bardzo atrakcyjny dla młodych i niczego wcale Jezus właśnie nie zabiera młodym, ale daje taką głębię, taki smak życia.
Czyli zachęcamy.
No oczywiście i mam nadzieję, że wszyscy się spotkamy.
Dokładnie, na przełomie lipca i sierpnia zapraszamy do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży, ale dzisiaj nie do końca o Światowych Dniach Młodzieży, a o ruchu Światło Życie. Temat naszej dzisiejszej audycji to żywy Kościół. Będziemy rozmawiać o oazie, o ruchu Światło Życie, ale może zacznijmy od tego, Kamila, jak rozpoczęła się twoja przygoda z oazą, z ruchem Światło Życie?
Moja przygoda z ruchem Światło Życie miała początek w 2017 roku. Wtedy przygotowywałam się do przyjęcia sakramentu bierzmowania i na jedno ze spotkań przyszła moja koleżanka i powiedziała, że koniecznie muszę się zapisać na rekolekcje wakacyjne. Ja wtedy nie miałam jakichś planów na wypoczynek, więc stwierdziłam, że z nią pojadę. Zapisała się ze mną wtedy jeszcze jedna koleżanka i moja siostra bliźniaczka. I wspólnie gdzieś wyjechałyśmy do Dąbrówki w naszej diecezji. Tam przeżyłam swój pierwszy stopień oazy nowego życia. Cieszyłam się bardzo. Byłyśmy właśnie czterema osobami z naszej parafii i to był właśnie owoc tego przygotowania do bierzmowania, później już przyjęcia tego sakramentu. Ważne było dla mnie to, że ta koleżanka już od lat jeździła na oazę, więc ona wiedziała, z czym to się wiąże, znała ludzi, wiedziała też, dokąd jedziemy, więc nie miałam praktycznie żadnego lęku przed tym, co mnie tam czeka, kogo spotkam, bo wiedziałam, że ona będzie tą przynajmniej jedną pewną osobą, z którą będę mogła spędzać czas.
A teraz po tych latach jesteś już pełnoprawną animatorką. Na twojej szyi wisi też krzyż animatorski, o którym też będziemy rozmawiać. Ale przejdźmy do Beatki. Beatko, jak rozpoczęła się twoja przygoda z ruchem Światło Życie?
W tym roku tak naprawdę przeżywam 10. rocznicę mojego dołączenia do ruchu Światło Życie. Wszystko zaczęło się od tego, że dwie animatorki przyszły na taką ewangelizację do mojego gimnazjum. Byłam wtedy w pierwszej klasie i pamiętam, że przyszły z gitarą. W ogóle dla mnie to było takie dziwne, że przychodzą jakieś młode osoby i one nagle grają na gitarze jakieś takie religijne piosenki. W ogóle jesteśmy w szkole, ja tutaj znam tych moich znajomych, wiem, że raczej na co dzień tak nie przeżywamy zajęć w szkole. I to było dla mnie takie zaskakujące, że one są takie w tym odważne i że czy to w ogóle możliwe, żeby młodzi ludzie tak przyznawali się do Pana Boga, chociaż sama byłam blisko Pana Boga od dzieciństwa, to jednak to było dla mnie zaskakująca postawa. I pamiętam, że wtedy moja przyjaciółka pojechała po tej ewangelizacji na oazę, a ja nie, bo była kolonia jakaś organizowana i na nią pojechałam. Natomiast ona przez cały rok zapraszała mnie do tego, żebym przyszła na takie spotkania w parafii oazowe. I zaczęłam przychodzić i zobaczyłam, że tam są inni ludzie, że w ogóle to jest taka wspólnota, że nawet możemy się za bardzo nie znać, ale nagle te tematy, które poruszamy, tak nas do siebie zbliżają, jakbyśmy znali się już wiele, wiele lat i mogli sobie powiedzieć o takich trudnościach, które przeżywamy, czy w domu, czy w szkole. I pamiętam, że ta przyjaciółka też zaczęła mnie tak zachęcać do takiej zmiany życia. Na przykład pamiętam, jak powiedziała, mieliśmy mieć jakąś kartkówkę, klasówkę na biologii i powiedziała, wiesz co, Beata, to my nie ściągajmy, dobra? Tyle, ile się nauczyliśmy, dobra, dostaniemy gorszą ocenę, ale nie ściągajmy. I dla mnie to było takie, że wow, że ona już podejmuje jakieś radykalne kroki. I wiem, że to zrobiła przez to, że dołączyła do tej oazy. I to było dla mnie takie pociągające na tamten czas bardzo. I, no i tak też się stało, że w kolejnym roku i ja pojechałam na oazę wakacyjną. I tak do tej pory jeżdżę co roku.
Zarówno ty, jak i Kamila doświadczyłyście takiej osoby, która właśnie was pociągnęła do tego, żeby przyjść, żeby poznać coś więcej. Kacper, jak u ciebie to wyglądało? Jak rozpoczęła się twoja przygoda z oazą?
To wybacz, Antku, że pozwolę sobie na taką małą dygresję, zanim odpowiem na pytanie. Jednak bardzo chciałem pozdrowić moją babcię, która jest wierną słuchaczką Radia Maryja i która co wieczór regularnie od wielu lat słucha tych audycji. Także babciu, Marysiu, pozdrawiam cię serdecznie. Natomiast wracając do twojego pytania. Ja z oazą miałem dosyć ciekawą przygodę, gdyż można powiedzieć, zanim do niej wstąpiłem, regularnie wokół niej orbitowałem. Niejednokrotnie przez księży w parafii byłem zapraszany do dołączenia do oazy jako członek ministrantów liturgicznej służby ołtarza. No w jakiś sposób te środowiska się zawsze przenikały, miałem okazję mieć styczność z oazą, ale nigdy nie mogłem się ostatecznie przełamać. Nawet zdążyło mnie w dołączeniu do oazy poprzedzić moje młodsze rodzeństwo, gdyż moja młodsza siostra dołączyła do oazy przede mną. Natomiast sam moment włączenia do oazy to był rok 2016, kiedy ksiądz Łukasz Białas, ówczesny moderator oazy w naszej parafii, zorganizował mszę dla oazowiczów, ich intencji, no i po prostu poprosił ministrantów z naszej parafii o to, abyśmy posłużyli w trakcie tej mszy. I po tej mszy zaprosił nas również na drobny poczęstunek do salek przy parafii. I to był taki mój pierwszy impuls, gdyż msza była w czwartek. W piątek na drugi dzień były spotkania, więc praktycznie po tej czwartkowej mszy na drugi dzień pojawiłem się pierwszy raz na spotkaniach i od tego momentu zostałem w ruchu Światło-Życie i nie wyobrażałem sobie od tamtej chwili wakacji bez wyjazdu na oazy rekolekcyjne.
Jak wyglądają te oazy wakacyjne, o tym też będziemy rozmawiać, ale jeszcze przed tym jest z nami też Kamil. Kamil, jak rozpoczęła się twoja przygoda z oazą?
No to ja muszę powiedzieć, że niestety w moim życiu nie pojawiła się osoba, która zachęciła mnie swoją postawą, ale pojawiła się dziewczyna, która mi się bardzo spodobała i mnie zachęciła, a że to była szansa na spędzenie z nią więcej czasu, no to oczywiście, że poszedłem, musiałem iść. Co z tego wyszło? Wyszło z tego to, że zacząłem chodzić na spotkania nie jakby dlatego, że ona tam chodziła, tylko dlatego, że po prostu podobała mi się atmosfera i jednak dobrze po prostu spotkania, bo właśnie formacja oaza zaczyna się właśnie od spotkania przy parafii i bardzo mi się po prostu podobały te spotkania przy parafiach. Po prostu była dobra atmosfera, mogliśmy poruszać takie tematy, które po prostu były wartościowe i w sumie nie była to taka typowa gadka o niczym, tylko w sumie no on chciał coś, coś animator właśnie nam pokazać, coś nam powiedzieć też właśnie o tym, przekazać pewne, można powiedzieć, prawdy życiowe, które były dobre. No i oczywiście tak naprawdę jako taki młodszy to przychodziłem też tam dla atmosfery. Dopiero później jakby zrozumiałem, że to są właśnie takie ważniejsze treści. No przychodziłem dla atmosfery, no i w etapie właśnie takiego przyjmowania tych treści, w pewnym momencie pojawia się po prostu oaza wakacyjna, która jest jakby takim, można powiedzieć, że podsumowaniem i spięciem całego roku, a nawet takim punktem szczytowym tego wszystkiego. No i ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o wyjazd na taką właśnie oazę wakacyjną, dosyć mocno się opierałem temu, dlatego że w tym czasie też była właśnie kolonia, na którą jechali większość moich znajomych właśnie przy parafii, a nie jechali na oazę. po długich namowach z mamą, znaczy w sumie to tak, powiedzmy sobie szczerze, moja mama zawiozła mnie tam, a ja siedziałem w samochodzie i ryczałem, że tam jadę. No ale powiedziała mama, że będzie fajnie. No i pierwsze kilka dni mi się co prawda nie podobało, ale jak już przyjechałem, to zacząłem jakby włączać się w tą atmosferę oazową. No i można powiedzieć, że zostałem na początku przekonany, a później zmuszony, ale w sumie jest to dobry sposób i w sumie jestem z tego szczęśliwy. No i tak to właśnie było.
U wielu oazowiczów chyba pojawia się podobna ta historia, że na początku nie chcieli jechać, już prawie że zdecydowali, żeby nie jechać, a jednak w ostatniej chwili podjęli decyzję, że ryzykujemy, jedziemy i potem okazuje się być słuszną ta decyzja. Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami. Ruch Światło życzy.
Ja bym jeszcze nie kończył tego wątku, bo wiem, że tak niezręcznie samego siebie pytać, ale Antoni, jak się twoja przygoda z Ruchem Światło życzy zaczęła?
No, wydaje mi się, ojcze, że też przez rodzinę, ponieważ u mnie czymś oczywistym było to, że przynależy się do Ruchu Światło Życie przez moje rodzeństwo, które należało i ja, szczerze mówiąc, za dużo do gadania nie miałem, czy ja chcę być w tej oazie, czy ja nie chcę być w tej oazie, ale no dzisiaj się cieszę, tym bardziej, że sam też jestem animatorem oazy i miałem przyjemność objechać wszystkie stopnie od oazy Dzieci Bożych po oazę Nowej Drogi i oazę Nowego Życia.
To tak zwięźle dosyć. Jeszcze do księdza chciałbym takie pytanie skierować. Antoni przedstawił wiele zaangażowań księdza od pewnego momentu aż do dzisiaj. A jakie miejsce w tej całej palecie zajmuje właśnie Ruch Światło Życie? Nie chciałbym mówić, że nie wiem, jest najważniejszy czy najmniej ważny i tak dalej, ale jak to bycie odpowiedzialnym za ruch oazowy w diecezji no przez 5,5 roku, czyli całkiem sporo. Jak to wpłynęło też na księdza życie takie osobiste, na relacje z Panem Bogiem, na duszpasterstwo?
Ja też pozwolę sobie jeszcze wtrącić, że ksiądz Krzysztof, jeszcze chyba zanim został kapłanem, to w młodości oaza też odgrywała w jego życiu ważną rolę.
No, niektórzy się śmieją, że moje DNA to jest właśnie Ruch Światło Życie, to jest foska gdzieś tam na sercu, nie tylko gdzieś tam w klapie widniejąca, ale właśnie mocno jakoś tam wpisana w życie, dlatego że kiedy byłem w 7 klasie, ksiądz wikariusz, obecnie już proboszcz Bolesław Mikrut, bardzo go serdecznie pozdrawiam, bardzo dużo temu księdzu zawdzięczam, zaproponował, żebym pojechał na oazę. Oaza kojarzyła się wtedy z wyjazdami z dziewcząt. Ja mówię, księże, przecież ja jestem chłopakiem, no jak ja się tam odnajdę? Ale to było, no i trochę tak miał duży autorytet i on powiedział, wiesz co, jednak pojedziesz. No i pojechał nas wtedy dwóch i wtedy większość dziewczyn. I za rok na kolejnej oazie Pan Bóg mnie powołał do kapłaństwa. Przeżyłem właśnie takie wewnętrzne poruszenie, gdzieś takie duchowe wezwanie do kapłaństwa. I od tego zaczęło się też rozeznawanie drogi. Więc Ruch Światło Życie no, towarzyszy mi już od 25 lat. Więc miałem właśnie tę łaskę bycia uczestnikiem, a później animatorem, moderatorem na wielu oazach. A co daje? Kiedy spotykamy się teraz z księżmi, tak troszkę podsumowujemy tę wspólną drogę ostatnich 5 lat, wiadomo trudnych, bo i COVID, i wojna na Ukrainie, różne zawirowania, zmiana mentalności młodych, ale księża, kiedy sobie się tak siadamy, księża mówią, wiesz co, dzięki, że mogliśmy być razem z tobą, tworzyć tę wspólnotę, bo to nam uratowało kapłaństwo. Widzimy, jak wielu księży wypala się, jak wielu księżom gdzieś się wpadają w jakieś lęki, frustracje, brak takiej chęci służenia Kościołowi, bo nie widać efektów dzisiaj, bo wiadomo, przeżywamy ogromne zmiany, też takie mentalnościowe, duszpasterskie. Natomiast oaza, Ruch Światło Życie daje księdzu narzędzie, że jeżeli wejdę na taką drogę z młodymi, to młodzi dają skrzydeł. Ja tutaj, kiedy patrzę sobie na tych młodych, to ja im tak dziękuję nie tylko za drogę duchową do Pana Boga, ale za przyjaźń, za to, że doświadczyłem od nich, że mogę powiedzieć, patrząc w lustro, Krzysiek, jesteś szczęśliwym księdzem. I wielu moich kolegów, właśnie księży, to samo mówi, że dzięki takim młodym, tak przeżywającym swoją wiarę, że mogliśmy dzięki ruchowi doświadczyć, że wcale nie jesteśmy na pozycji straconej, tylko odkryjmy na nowo ten wielki dar, jakim jest Ruch Światło Życie.
Dziękuję bardzo. Zagramy coś? Tak?
Grajmy, grajmy, ojcze.
Dobrze, tylko przypominam te wszystkie rzeczy, bo też zawsze bardzo cennym wkładem jest udział naszych słuchaczy w audycji i poprzez telefon, i poprzez SMS-y, i Facebooka. Zachęcamy, jesteśmy na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam pytanie, które możecie zobaczyć, co dla ciebie, przepraszam, jest w życiu oazą. Piszcie na fanpage'u, piszcie SMS-y 536-600-500, 536-600-500 i numery telefonów 56-655-23-55 albo 56-655-23-56, tak do 35 roku życia może. Jak zwykle zresztą w piątki prosimy, by młodzież w takim przedziale wiekowym telefonowała. Błogosławiony bądź ojcze, New Life M, tak dosyć spokojnie zaczniemy, ale myślę, że dobrze się ten utwór też wpisze w to, o czym rozmawiamy.
Błogosławiony bądź ojcze, bo w nieskończonej miłości dałeś nam syna swojego i w mocy Ducha Świętego przyjął on ciało z Maryi przed 2000 lat. Się naszym zbawieniem, wierny w miłości do końca i naszą drogą do Ciebie, ku nowej ziemi i niebu, gdzie w swych otwartych ramionach strudzony pielgrzym odpocznie. Stojąc u stóp Jezusa.
Minęła godzina 22, jest to audycja dla młodzieży, audycja Czas Wzrastania. Co dla ciebie w życiu jest oazą? Zapraszamy do odpowiadania na to pytanie na naszych mediach społecznościowych. Żywy Kościół to temat naszej dzisiejszej audycji, a gościmy Ruch Światło Życie diecezji radomskiej. Wysłuchaliśmy piosenki, pieśni Błogosławiony bądź Ojcze. Była to piosenka roku Żywego Kościoła 2000 roku. Z nami są właśnie oazowicze z diecezji radomskiej. I chciałbym spytać, jaki jest charyzmat Ruchu Światło Życie? Jest też coś takiego jak 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Są nimi Jezus Chrystus, Niepokalana, Duch Święty, Kościół, Słowo Boże, modlitwa, liturgia, świadectwo, nowa kultura, o której już była mowa, i agape. Księże Krzysztofie, jaki jest charyzmat oazy?
To może powiedzą animatorzy, ja tylko powiem tak ogólnie, o co chodziło księdzu Blachnickiemu. A więc on, widząc, że Kościół po wojnie jest kościołem masowym, nie jest wspólnotą wspólnot, nie jest wspólnotą twarzy, ludzie się nie znają, przychodzą, wychodzą, natomiast nie doświadczają realnie żywego Pana Boga. Bardziej jest to kościół tradycyjny, miał wielkie marzenie. Właśnie stworzyć taką przestrzeń na tej pustyni masy, żeby ludzie mogli wreszcie zakochać się w oczach Pana Jezusa. I charyzmat Ruchu Światło Życia to jest właśnie takie narzędzia, które za chwilę powiedzą animatorzy, którzy prowadzą człowieka do spotkania Jezusa twarzą w twarz, więcej, do spotkania drugiego człowieka w kościele twarzą w twarz. I to, że mamy dzisiaj taki kościół, to dlatego, że opatrzność Boża dała nam Karola Wojtyłę, że dała nam kardynała Wyszyńskiego i dała nam tego trzeciego, może czasami nieodkrytego jeszcze, może teraz właśnie to jest jego czas, księdza Franciszka Blachnickiego, który słuchany w Ducha Świętego właśnie zaczął tworzyć żywy kościół, a więc niezwykły dar, jaki mamy. I kiedy dzisiaj widzimy, jak wielu młodych odchodzi od kościoła i pytamy się wiele razy, co zrobić, po prostu zwyczajnie. Twórzmy oazy, twórzmy wspólnoty, gdzie otwieramy się na Ducha Świętego i nagle widzimy, jak młodzi zmartwychwstają, jak nagle odkrywają piękno kościoła. A jak to się dzieje, to niech powiedzą sami animatorzy, którzy są, dla mnie to są argumentem, że Bóg istnieje i że to działa, że to nie jest nic wymyślonego, nie trzeba wiele po prostu, trzeba tylko właśnie sięgnąć do księdza Blachnickiego.
Kamila?
Tak, ksiądz Blachnicki, też nadając tę nazwę Ruchu Światło Życie, stworzył taką formułę światła i życia. To się gdzieś wyraża też właśnie w tych greckich słowach phos zoe, światło, życie, które są widoczne na fosce, na krzyżu. Te słowa gdzieś krzyżują się w literze omegi. I o co tutaj chodzi w tej formule? Chodzi nam o jedność światła danego przez Pana Boga i życia, czyli naszego świadectwa. Można powiedzieć, że po prostu autentyczność tego, kim jesteśmy jako chrześcijanie, i po prostu owoc naszej formacji ma być taki, że nie boimy się, pragniemy głosić i przyznawać się do tego, że Jezus jest naszym jedynym Panem i Zbawicielem.
Beatko?
Mówiłaś właśnie o 10 drogowskazach. Właśnie to jest charyzmat Ruchu Światło Życie. I dla mnie to jest ciekawe, że to nie było tak, że Franciszek Blachnicki usiadł, napisał sobie te 10 drogowskazów i już Ruch Światło Życie był gotowy. Tylko to wszystko był proces. Właśnie w 1951 roku Franciszek Blachnicki przeprowadził najpierw takie rekolekcje dla ministrantów. 100 ministrantów w wieku od 10 do 12 lat i tradycyjna taka forma rekolekcji, to były rekolekcje takie zamknięte, rekolekcje w milczeniu. Natomiast Franciszek Blachnicki zobaczył, że nie, tak się nie da przeprowadzić rekolekcji dla dorastających chłopców, którzy potrzebują zabawy, którzy potrzebują ruchu. I dlatego zdecydował się to przekształcić w inną formę, taką rekolekcji przeżyciowo-wychowawczych, i z tego właśnie dodał liturgię, dodał naukę śpiewu, dodał też i zabawę, i jakąś rozrywkę. I też w tym całym procesie przez wiele lat on cały czas dochodził do tego, czego jeszcze brakuje w ruchu Światło Życie, czego jeszcze brakuje do tego, żeby stać się w pełni tym nowym, wyzwolonym człowiekiem, żeby dalej iść do kolejnych młodych ludzi i ich przyciągać do tego właśnie żywego kościoła, prawdziwego kościoła. I wszystko oczywiście w centrum Jezus Chrystus, ale oczywiście też Niepokalana. Tutaj Maksymilian Kolbe, Franciszek Blachnicki dużo czerpał od niego, od właśnie jego mariologii, maryjności. Dlatego w ruchu Światło Życie oddajemy się Jezusowi zawsze przez Matkę Bożą, ale to też Duch Święty, bo chcemy działać zawsze właśnie z tym, iść z tym natchnieniem Ducha Świętego. To jest Słowo Boże. Franciszek Blachnicki ściągał tak naprawdę Pismo Święte do Polski. To były czasy, kiedy nie czytało się Pisma Świętego, kiedy w ogóle tego Pisma Świętego nawet w Polsce nie było. I to tak naprawdę on właśnie z innych wspólnot protestanckich to Pismo Święte do Polski w dużych ilościach ściągnął i w zasadzie pokazał nam, że my też możemy to Słowo Boże czytać. I to Słowo później może stawać się ciałem. Czyli u nas w Oazie jest bardzo ważny namiot spotkania. Takie nasze osobiste spotkanie z Jezusem przez to Słowo, które dla nas zostawił. To jest też oczywiście modlitwa. To jest liturgia. Piękno liturgii. Tutaj jest z nami też animator liturgiczny. Pewnie może o tym coś więcej powiedzieć. To jest też świadectwo. Bo jako młodzi ludzie, którzy doświadczają wielu wspaniałych rzeczy w Oazie, my chcemy to pokazać kolejnym pokoleniom, kolejnym młodym ludziom. Dlatego nie jest tak w Oazie, że spotkania prowadzi ksiądz, tylko spotkanie prowadzi nasz starszy brat, starszy kolega, który chce przekazać tym młodszym właśnie swoje doświadczenie miłości, spotkania z Jezusem. To jest też nowa kultura, czyli krucjata wyzwolenia człowieka. Franciszek Blachnicki widział ten problem w Polsce z alkoholizmem, z tym, jak to nas zniewala, i z tego właśnie powodu narodziło się to dzieło. Nowa kultura to także nasz styl ubierania, styl mówienia, takiego zwykłego bycia, bo jeżeli Pan Bóg nie przemienia, to też przemienia to, jak, w jaki sposób ja się wyrażam, jak się zachowuję. No i ostatecznie to jest agape, czyli ta bezinteresowna miłość, że ja chcę być dla drugiego człowieka takim darem. I to jest właśnie ta pełnia, do której my wszyscy dążymy w ruchu Światło Życie.
Ta dojrzałość chrześcijańska. Kacper, co tu jeszcze można dodać?
Odnośnie dojrzałości chrześcijańskiej, myślę, że można powiedzieć, że jest to takie chrześcijaństwo w praktyce. Pozwolę sobie użyć takiego terminu, gdyż w perspektywie Polski, o czym też wspominali moi przedmówcy, mieliśmy przez długi czas, myślę, że do tej pory mamy do czynienia z niejako katolicyzmem kulturowym, to znaczy, że dużo ludzi z dziada, pradziada odziedziczyła tą wiarę i uczestniczy w tym kościele, ale nie do końca rozumie, nie do końca czuje odpowiedzialność za to, w czym uczestniczy. Charyzmat ruchu Światło Życie stawia właśnie na tą dojrzałość chrześcijańską, na dojrzałe przeżywanie swojej wiary. Stawia na to, aby formować się pod kątem liturgicznym i rozumieć, co wyraża w sobie msza święta, co wyraża w sobie liturgia, aby czytać Pismo Święte, zapoznawać się z komentarzami do Biblii i rozumieć, jaką naukę kieruje Bóg przez to Pismo Święte. I uczy nas tej prawdziwie chrześcijańskiej miłości w praktyce, abyśmy uczyli się kochać drugiego człowieka, abyśmy z tym powołaniem chrystusowym do miłowania bliźniego wychodzili do ludzi i nie wstydzili się tego. I właśnie tą postawą, pokazywaniem, że to jest coś prawdziwego, czym my żyjemy, czym chcemy się kierować, przyciągali nowych ludzi do tego dzieła, w którym sami uczestniczymy.
Kamil, w ruchu Światło Życie są też diakonie. Co to znaczy?
Diakonia to jest, można powiedzieć, taki oddział w ruchu, który jakby to jest tak, jeżeli mówimy o całości jako właśnie o oazie, oaza jest bardzo dużym dziełem, który działa na wielu płaszczyznach. Jeżeli mówiąc konkretnie na przykład o oazie diecezjalnej, W diecezji mamy na przykład no, różne wydarzenia, które się dzieją, czyli jak na przykład wspomniane jakieś bale, czy na przykład właśnie wyjazdy oazowe i ktoś musi jakby tym zająć, to zorganizować. Dlatego są powoływane diakonie, czyli jak można powiedzieć, że oddziały, do których są przycielane, do których zgłaszają się animatorzy, chcąc wypełniać daną posługę. Mówię na przykład o oazie na przykład muzycznej, do której należę, która zajmuje się na przykład wydarzeniami związanymi z muzyką. Jak na przykład niedawno wielkanocne uwielbienie, które właśnie odbywało się w Opocznie, no to była właśnie jako właśnie diakonia muzyczna przygotowywaliśmy się do niego przez dłuższy czas, bo chcieliśmy po prostu stworzyć coś takiego, można powiedzieć, takiego na większą skalę, bo do piosenek włączyliśmy również piosenki z podziałem na głosy, mieliśmy chyba dwie pary skrzypiec, kontrabas mieliśmy, gitarę basową, więc naprawdę bardzo, bardzo duża ekipa ludzi, która musiała się zaangażować i poświęcić swój czas właśnie po to, żeby oczywiście wydać swój talent, żeby właśnie coś takiego mogło powstać.
Czyli można powiedzieć, że diakonie to są takie przestrzenie, takie miejsca do rozwijania swoich talentów, zgadza się?
Tak, Kamil tutaj wspomniał o tych dużych wydarzeniach, ale prawda jest taka, że nawet właśnie zwłaszcza zorganizowanie rekolekcji wakacyjnych jest taką przestrzenią, w której potrzebujemy osób, które rozpoznały talent, charyzmat złożony w ich sercu, umiejętności, które pozwalają im posługiwać właśnie takim rodzajem aktywności. No i chodzi o to, żeby gdzieś jak najszerzej głosić Pana Jezusa, czy to poprzez właśnie służbę muzyczną, czy przez bezpośredni kontakt z człowiekiem, przez diakonię ewangelizacji, prowadzenie modlitwy, czy załóżmy robienie zdjęć, prowadzenie mediów społecznościowych, to wszystko ma prowadzić do tego, żeby gdzieś przenieść to właśnie z rekolekcji wakacyjnych do parafii. Żeby w parafii również były osoby, głównie świeccy, odpowiedzialni za poszczególne właśnie działy różnych potrzebnych służb.
Tutaj tak ze swojej strony jeszcze pragnę dodać, że niezwykłym aspektem diakonii jest to, że choć one różnią się swoją specyfiką i obszarem, którym się zajmują, to tak naprawdę wszystkie nawzajem od siebie zależą, ponieważ swoimi działaniami one nawzajem się uzupełniają. Każdy z nas, tak jak już to było tutaj wspomniane, odkrywa swoje talenty, którymi się kierunkuje niejako przy wyborze diakonii, a potem tym swoim talentem przysługuje się całej oazie. Tutaj Kamil wspominał to wydarzenie, które miało miejsce w Opocznie. Ono było oczywiście przygotowane od strony muzycznej fantastycznie, ale też przy takich wydarzeniach, kiedy diakonia muzyczna obstawia msze, czy różnego rodzaju wydarzenia oazowe, często jest potrzebna na przykład oprawa liturgiczna. Wówczas zwracamy się do diakonii liturgicznej, która organizuje asysty, zbiera ministrantów i przygotowuje służbę w danej parafii. Diakonia komunikowania społecznego próbuje rozpromować takie wydarzenia, czy te msze przez nas organizowane. Więc jest to jeden organizm, jedno ciało, z którego różne elementy muszą ze sobą współgrać, aby całe to ciało mogło dobrze funkcjonować.
Wydaje mi się, że warto też dodać to, że diakonie też powstały po to, aby każdy mógł się jakby rozwijać w tym kierunku, którym czujesz też najmocniej i żeby utrzymać tą właśnie ten wzrost duchowy, żeby nie zatrzymać się tylko właśnie po tym, że po wypełnieniu właśnie wszystkich stopni oazowych, na jakich właśnie, które jeżdżą właśnie młodzież, żeby też po prostu nie ugrząć jakby w jednym miejscu, tylko też wzrastać i nie tylko wzrastać duchowo, ale też właśnie w kierunku, którym się interesujemy, aby też po prostu mieć już jakieś doświadczenie w przyszłym naszym życiu.
Ojcze, chyba gość jest razem z nami. Zaraz tutaj już usłyszymy.
Tak, jest ksiądz biskup z nami, ksiądz biskup Adam Wodarczyk. Oazowicz od początku do końca praktycznie przeszedł drogę oazy, Ruchu Światło Życie Formacji. Sam był asystentem generalnym oazy, czyli odpowiedzialnym za oazę, moderatorem, tak to się nazywa w oazie, przez 8 lat, dopóki nie został biskupem. Witamy, księży biskupie, na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, witam ojca, witam całą drużynę oazową z Radomia i wszystkich radio słuchaczy.
Pytanie takie do księdza biskupa, bo mówimy, trochę już o oazie powiedzieliśmy, powinniśmy pewnie powiedzieć od samego początku do końca, ale nie ma na to czasu. Na początku chciałem zapytać o to, ksiądz biskup też jest postulatorem w procesie beatyfikacyjnym księdza Franciszka Blachnickiego. Zna go też dosyć dobrze, choćby z tych naukowych badań. Co się stało w księdzu Blachnickim? Co takiego się wydarzyło, że on poszedł w tym kierunku, że zostawił nam taką ogromną spuściznę, czyli ruch światło-życie, że czuł, że coś takiego powinno w tamtym czasie zaistnieć?
Wiem, że powiem tak, że w ogóle jestem pełen uznania dla uczestników tego spotkania, bo bardzo dobrze mówią o ruchu światło-życie, świetnie to prezentują, także słowo uznania dla nich. I wśród prefektów kongregacji do spraw kanonizacyjnych był przez trochę lat prefektem też taki kardynał Angelo Amato. I on miał takie powiedzenie, mówił, że każdy święty ma swój czas. I jak tak patrzę na to, co się dzieje wokół nas, także w Polsce też z młodymi ludźmi, to myślę, że to jest może taki trochę czas właśnie, żeby jeszcze z większą mocą pokazać, szczególnie może młodym ludziom, nie tylko młodym, ale szczególnie młodym, nie postać, tak to w pełni brzmi, czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło-Życie. Dlaczego to jest jego czas? On się wychował w katolickiej rodzinie. Został ochrzczony, on miał zaledwie chyba 9 dni, jak przyjął chrzest, czyli tego pogańskiego czasu w jego życiu było bardzo niewiele. Natomiast chodził na religię, przed wojną były bardzo dobre lekcje katechezy, też w szkole prefekci byli w szkołach. Był w harcerstwie, które przecież zaczynało się od, rota harcerska się zaczynała przecież od słów, ta przedwojenna właśnie, harcerz służy Bogu i ojczyźnie. No i to go kształtowało w młodości. A jak miał 16 lat, to Franciszek stwierdził, że nie wierzy w istnienie Pana Boga. To nie jest opowieść o jakimś chłopcu, powiedzmy, z roku 2020, tylko ta akcja się działa w roku 1937. Czyli to jest może taka pociecha to czasami dla może niektórych mam, czy ojców, czy babci, dziadków, czy rówieśników, którzy patrzą na to, że może ich kolega czy koleżanka, jako tacy 16-latkowie dzisiaj gdzieś tam mówią, że przestają wierzyć w Pana Boga, że wchodzenie do kościoła jest im niepotrzebne, niepotrzebna jest im katecheza w szkole, bo po prostu Pana Boga nie ma, że takie historie się zdarzają nie tylko teraz, ale prawie ponad ładnych 80 lat temu też to miało miejsce. I w realiach dokładnie takich, jak powiedziałem, bardzo normalnego takiego religijnego życia, rodziny i wszystkich jakichś takich komponentów, które by raczej powinny zapewnić taki bardzo harmonijny rozwój wiary w sercu tego właśnie młodego Franciszka Blachnickiego. No ale stało się inaczej. On się stał takim młodym ateistą, 16-letnim, co miało też konkretne takie reperkusje, bo nie przystąpił do bierzmowania. No mówię to jako w tej chwili jestem w takiej pozycji, że teraz niemalże codziennie tych bierzmowań udzielam i też z tymi młodymi ludźmi właśnie w takim wieku się spotykam. A ten Franciszek właśnie stwierdził, że skoro Boga nie ma, to nie ma sensu to dalej jakoś taką właśnie drogą iść. I tak w tym, ten jego ateizm może był taki trochę zaskakujący, bo on nie wierzył w istnienie Pana Boga, nie wierzył w istnienie życia po śmierci, ale mówił, że Kościół sam w sumie jest pożyteczną instytucją, mówił, bo ludzi formuje do pewnych wartości, do stawia im jakieś wymagania, dlatego choć mówił to 16-letni, powiedzmy, czy 17-letni młody filozof Ateusz Blachnicki, że choć Kościół w najgłębszej istocie głosi coś, co nie istnieje, to jednak jest instytucją pożyteczną, bo ludzi formuje do jakiegoś pewnego stylu życia, także etycznego, według pewnych wartości. Także tu może trochę się różni od tych niektórych dzisiaj takich właśnie zachowań dotyczących niewiary, powiedzmy, współczesnych młodych ludzi. Ale kiedy nastąpiła zmiana we Franciszku? Czas II wojny światowej to był, myślę, nie tylko dla niego, ale dla wielu młodych ludzi czas. On, kiedy zaczęła się II wojna światowa w 1939 roku, miał 18 lat. Był wtedy już po rocznej służbie wojskowej, brał udział w kampanii wrześniowej, potem się włączył w działalność konspiracyjną, no i za to został przez Gestapo aresztowany ze swoimi kolegami, koleżankami. I w takim pierwszym transporcie śląskich więźniów, bo on był, żył i mieszkał na Śląsku, w Tarnowskich Górach wtedy mieszkał, no został aresztowany i został wysłany w pierwszym transporcie więźniów do Auschwitz, tworzącego się pod koniec czerwca 1940 roku. I to był taki początek. Tam jedna z animatorek wspomniała, że na niego w tym tworzeniu jakichś podstaw duchowych ruchu Światło Życie miał wielki wpływ święty Maksymilian Maria Kolbe. No, a ten właśnie wówczas już 19-letni Franciszek, jak był w tym Auschwitz, no to był tam nawet dokładnie w obozowym bunkrze, który nazywano bunkrem śmierci, dokładnie w tym czasie, kiedy dokonywało się męczeństwo świętego Maksymiliana. Nawet był zaledwie o kilka cel od tego miejsca. Słyszał jęki tych nieszczęśników, którzy tam z głodu umierali, tylko no nie wiedział, że tam się dokonuje aż tak niezwykły akt ostatniej świętości świętego Maksymiliana. Ale potem sobie też to tak trochę zinterpretował już w dalszym etapie życia, że może właśnie dlatego był tak blisko tego świętego, że trochę tak jak Elizeusz, że coś z tego ducha proroka Eliasza potem na nim może właśnie spoczęło, kiedy Eliasz już odszedł, że coś z tego ducha Maksymiliana jemu się udzieliło. Ale ten moment, tam był 13 miesięcy w Auschwitz, to jeszcze nie był moment nawrócenia. On z tego Auschwitz został przewieziony potem do więzienia, najpierw w Zabrzu, potem w Katowicach. I tam wytoczono jemu i jeszcze jego dwóm kolegom właśnie z tej organizacji podziemnej taki pokazowy proces, w wyniku którego Franciszek ze swoim kolegą został skazany na karę śmierci. I znalazł się w więzieniu w Katowicach na oddziale skazanych na śmierć w 1942 roku. Miał wtedy 21 lat, ponieważ uważał, że Boga nie ma. No to miał świadomość, że za chwilę czeka go, kiedy znajdzie się na gilotynie, jakaś całkowita ciemność. Po prostu, że wszystko się skończy. Zaledwie w wieku 21 lat, a był człowiekiem bardzo szlachetnym, miał wspaniałe ideały. No i tak to się wszystko miało dramatycznie skończyć. I to zachowało się nawet takie świadectwo właśnie księdza, który był kapelanem więziennym tam wtedy, w tej czasie tej wojny, że on no co jakiś czas tam był wpuszczany do tych więźniów skazanych na śmierć, żeby z nimi porozmawiać, ich wyspowiadać, czy jakoś przygotować na te egzekucje. A Blachnicki mu konsekwentnie odmawiał. Mówi, no proszę księdza, mówi, ja nie wierzę w Pana Boga, więc szkoda księdza czasu. Mówi, tu lepiej niech ksiądz niesie tę pociechę duchową tym, którzy tą wiarę w sercu noszą. No i co się stało? Franciszek po ponad 2 miesiącach, już 2,5 miesiąca pobytu tam w tej celi śmierci, przeżywa tam takie swoje nawrócenie. Potem dokładnie nawet określał datę, to było 17 czerwca 1942 roku, że jakby ktoś w jego duszy czytał wtedy książkę, tam były też jakieś fragmenty kazania na górze i jakby że w jego duszy ktoś przekręcił kontakt z energią elektryczną, jego duszę zalało światło, zaczął chodzić po celi i powtarzać jedno słowo: wierzę. No i wtedy się rodzi nowy Franciszek, no, nowy człowiek rzeczywiście przemieniony. Mamy świadectwo tego w postaci takich grypsów, które on pisał z celi śmierci, bo one się zachowały dzięki jego siostrze, że do tego 17 czerwca w tych jego listach nie ma ani słowa o Bogu. I to widać, że to jest człowiek, który ma tylko jakąś horyzontalną perspektywę życia, że on tylko ten świat, w którym żyje, widzi i że wie, że to się za chwilę skończy po prostu i jest zrozpaczony tym faktem. A potem, po tym 17 czerwcu, to jakby ktoś inny już pisze, że tam sprawia się słowo Bóg, słowo Chrystus, słowo nadzieja, że on dopiero tego życia wiarą się zaczynał powoli uczyć jako taki swoisty konwertyta. No i zaczyna się jego taka nowa droga. I tam jest taki ważny moment, bardzo niezwykły. Jak on się nawrócił, to on oczywiście jeszcze nie wiedział, że będzie ułaskawiony. No i tak to sam mówił, no wcześniej znał właściwie tylko te modlitwy pacierzowe, Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, jakieś inne modlitwy. Ale w obliczu tego, co go dotknęło w sercu, czuł, że to nie tak się musi pomodlić, że to musi jakoś swoimi słowami. A nigdy się tak nie modlił, no ale wtedy spróbował się tak pierwszy raz pomodlić, no i tak modlił się: Panie Boże, Ty mnie już ocaliłeś, bo dzięki temu, że przyszedłeś tu do mnie w tej celi śmierci, wiem, że nawet kiedy zostanę ścięty na gilotynie, będę żył na wieki. Ale jeżeli chcesz, żebym coś jeszcze tu zrobił dla Ciebie na ziemi, to proszę Cię, ocal. I no, modlitwy, które wypowiadamy w naszym życiu, czasami tak bardzo konkretnie Pan Bóg odpowiada, czasami to nie zawsze tak widzimy wysłuchanie tej modlitwy, ale tu odpowiedź była bardzo konkretna, bo on to modli się mniej więcej, to jest właśnie ten 17 czerwca 42 rok, a 14 sierpnia, dokładnie w pierwszą rocznicę męczeństwa świętego Maksymiliana, gdzie Franciszek był tak blisko tego aktu męczeństwa, przychodzi decyzja z Berlina i Franciszkowi zostaje zakomunikowane, że wyrok nie zostanie wykonany, tylko że on będzie siedział w więzieniu długie lata, ale będzie żył. No i Franciszek to odczytał jednoznacznie, że Bóg odpowiedział na tę modlitwę, postanowił, że jeśli przeżyje do końca wojny, jeśli wyjdzie z tego więzienia, to całkowicie poświęci się Panu Bogu i będzie starał się Mu swoim życiem służyć. I tak to jakoś zrozumiał, że to jest to wyzwanie do kapłaństwa. Żeby też zobaczyć niezwykłość tego ocalenia Franciszka, to chciałem powiedzieć Wam, że w tym czasie, kiedy Franciszek tam był, a był przez 135 dni, na tym oddziale skazanych na śmierć, a normalnie to było tak, że wyroki wykonywało się w ciągu 100 dni, więc on ten czas był wyjątkowo długo, to w tym czasie zapadło 120 wyroków śmierci tam i tylko jego wyrok nie został wykonany. To nie było coś takiego powszechnego, że tam powiedzmy skazali i połowę tam na przykład ułaskawiono, tylko on był jedynym przypadkiem z tamtego czasu znanym, kiedy ten wyrok nie został wykonany. I on to interpretował rzeczywiście jako cud, jako działanie niezwykłe, odpowiedź Jezusa na tę modlitwę. I teraz, po co ja to wszystko powiedziałem? On rzeczywiście po wojnie został kapłanem, zaraz po wojnie wstąpił w 1945 roku do Śląskiego Seminarium Duchownego i w 1950 roku przyjął święcenie kapłańskie. I jeśli by spojrzeć na to, co w jego życiu się wydarzyło, bo te święcenia przyjął w roku 1950, wtedy wszystko w Polsce, wszystkie organizacje katolickie były rozwiązane. To trzeba pamiętać, to był czas stalinizmu, czas wielkich prześladowań Kościoła. Nic nie działało. Jedyne co to była właśnie ta służba liturgiczna, która jeszcze mogła służyć księdzu do mszy, a tak wszystkie organizacje właściwie przez komunistów zostały zakazane, a szczególnie te, które pracowały z młodzieżą, tym bardziej, że wtedy też komuniści wyrzucili religię ze szkół w 1952 roku. I jeśli by zrozumieć całą logikę, ksiądz Blachnicki umarł 27 lutego 1987 roku w Karlsbergu, jak się niedawno dowiedzieliśmy, został zamordowany, to te 37 lat to jest opowieść człowieka, który w największej ciemności życia, jaką była cela śmierci, został dotknięty Bożym światłem i zrozumiał, że Bóg jest i że najważniejszą opowieścią, którą ma zanieść innym ludziom, którzy często w takiej ciemności się znajdują, to jest właśnie jego świadectwo przebudzonego, wyprowadzonego z doliny śmierci człowieka. Dlatego on się nie bał, on nie miał żadnych zahamowań, robił rzeczy takie niesamowite w tych latach komunizmu, że on miał zupełnie inną perspektywę życia. On wiedział już, że Pan Bóg go jakby z tej doliny śmierci wyprowadził po to, żeby innych prowadził do życia. I zresztą potem ktoś kiedyś taką definicję ewangelizacji powiedział, że ewangelizacja to jest coś takiego, że jeden żebrak drugiemu żebrakowi mówi, gdzie można znaleźć chleb. Bo Franciszek Blachnicki właśnie trochę z takiej pozycji człowieka, który był jako młody człowiek bardzo buńczuczny, taki pyszny, też uważał, że właściwie postawił siebie trochę w miejsce Pana Boga. Mówił, że to mu wszystko jest niepotrzebne. No i Pan Bóg jakoś dopuścił, że te próby, których przeżył jako w ciągu tych 5 lat od momentu utraty wiary do momentu nawrócenia, no dopuścił na niego rzeczy, naprawdę bardzo poważne próby. Ale warto było, bo to jest człowiek, który stworzył dzieła, przez które przewinęły się ponad 2 miliony ludzi, a ja mogę powiedzieć, że jak to ojciec wspomniał, że byłem też odpowiedzialny za ten ruch przez 8 lat. Zakładałem oazy w Chinach, na Filipinach, w Australii, w innych dość oryginalnych miejscach, no to mogę powiedzieć, że ten charyzmat księdza Blachnickiego, on działa we wszystkich kulturach świata, bo właściwie to, co potem to tutaj uczestnicy, którzy są w studiu, o tym opowiadali, powiedzmy, na czym ten charyzmat ruchu oazowego polega, ale ja bym to jeszcze streścił w ten sposób, że ksiądz Blachnicki postanowił też wszystkim pokazać, że to, co jest napisane w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich od wersetu 42, czy jest opis pierwotnego Kościoła, trwali oni na modlitwie, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w nauce apostołów i wszystko mieli wspólne. I to, że to, co tam jest napisane w tym 42 wersecie, że to nie jest tylko piękna opowieść sprzed 2000 lat, ale że my dzisiaj tak możemy żyć. I że Kościół taki może być. I tego właściwie starał się uczyć młodych i nie tylko młodych, dorosłych też w oazach. Tego 42 wersetu 2 rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie to jest możliwe dla tych, którzy żyją w Duchu Świętym i którzy spotkali zmartwychwstałego Pana. Myślę, że w tym znaczeniu ksiądz Blachnicki jest niezwykle potrzebny właśnie nie tylko, myślę, Kościołowi w Polsce, ale w tym obecnym etapie naszych dziejów szczególnie. On jest znakiem nadziei, że nawet jeśli dzisiaj wielu jest w tej dolinie ciemności, że Bóg ich znajdzie i że może ich znajdzie przez takich właśnie też zapaleńców, którzy tam w tej chwili są w tym studio.
I się uśmiechają do księdza biskupa, pewnie też.
No, to jest, myślę, najcenniejszy właśnie uśmiech oazowicza, że myślę, że to wiele cudów przez księdza Blachnickiego się jeszcze działa właśnie w sercach wielu, wielu młodych ludzi.
Księże biskupie, to taka pigułka, bo można byłoby słuchać i też rozmawiać bardzo, bardzo długo na temat księdza Blachnickiego. Antoni ma też pytanie w związku z tym naszym dzisiejszym bohaterem.
księże biskupie, jest ksiądz postulatorem procesu beatyfikacyjnego księdza Franciszka Blachnickiego. Niedawno prokuratura stwierdziła, że ksiądz Franciszek Blachnicki oficjalnie został otruty. Śledztwo wznowiono 3 lata temu i teraz to już jest oficjalna informacja. Chciałem właśnie zapytać w kontekście procesu beatyfikacyjnego, czy można właśnie już teraz uznać męczeństwo księdza Franciszka Blachnickiego? Czy to oznacza, że ten proces beatyfikacyjny jest ruszony do przodu?
No, ta informacja, ona jest dość fundamentalna, nie? Bo to jest rzeczywiście zupełnie nowa okoliczność, jeśli chodzi o ostatni moment życia księdza Blachnickiego i o to jego przejście do domu ojca, że ono się nie dokonało z przyczyn naturalnych, ale że to było morderstwo. Na obecnym etapie sytuacja wygląda w ten sposób, że ksiądz Blachnicki jest ogłoszony już, jego heroiczność snut, czyli jako wyznawca, nie? Powiedzmy, cały czas też modliliśmy się i myślę, nadal się modlimy o cud za wstawiennictwem księdza Blachnickiego. Niektórzy mówią, że tym cudem to jest to, że po 36 latach, pomimo tego, jak ta zbrodnia została w znakomity sposób wykonana, udało się jednak z niezbitą pewnością udowodnić, że ta śmierć nie była naturalna, że to było zabójstwo. Oczywiście my musimy z punktu widzenia takiej postulacji procesu beatyfikacyjnego czekać na zakończenie tego śledztwa i pewno na te wszystkie dokumenty, które są z tym śledztwem związane. I wtedy dopiero będziemy mogli tak z całą pewnością powiedzieć, czy będzie taka podstawa dla wnioskowania o zmianę tego tytułu z wyznawcy na męczennika. Więc tutaj zawsze jest jeszcze potrzebna jakaś pewna cierpliwość, wytrwałość dla znakomitej tej pracy, która już została wykonana w tym śledztwie, które teraz się toczy. Ale jeśli byście mnie pytali o moje osobiste takie przekonanie, ja oczywiście na 100% pewnych rzeczy nie mogę powiedzieć, że coś na pewno będzie się działo, ale tak jak to ojciec Grzegorz też wspomniał, to życie księdza Blachnickiego jest mi dość dobrze znane. Patrząc na całą logikę życia księdza Blachnickiego, ja jakby teraz to wszystko jeszcze bardziej rozumiem, dlaczego na przykład może przez te lata, tak sobie patrzę, ciągle nie mieliśmy tego cudu za wstawiennictwem księdza Blachnickiego, mimo że naprawdę tyle ludzi się modliło, ja miałem tyle zgłaszanych różnych właśnie łask, wyzdrowień za sprawą księdza Blachnickiego, a zawsze tam czegoś na końcu brakowało. A teraz to tak bardziej rozumiem, że może ojciec kazał nam poczekać na tą pełną prawdę o jego życiu. I na pewno ksiądz Blachnicki za życia był jednym z najbardziej prześladowanych księży w PRL-u. Jemu pierwszą sprawę służby bezpieczeństwa założyły w 1954 roku, czyli miał wtedy 4 lata kapłaństwa i w takiej miejscowości w Redutowach na Śląsku, gdzie był wikarem w parafii świętego Jerzego, zbudował dom Maryi i grotę ku czci Matki Bożej, bo to był wtedy rok maryjny i się ośmielił nie zapytać komunistów o zgodę. No i od tamtego momentu go zaczęli prześladować, śledzili go, różne operacje przeciwko niemu prowadzili i to jest cała bogata dokumentacja, jak ten człowiek był prześladowany przez całe długie lata. Nie tylko, że tam w te ostatnie parę lat, jak on był w tych Niemczech, w Karlsbergu, że tam mu agentów przysyłali, czy że tam go szczególnie śledzono, czy śledztwa prowadzono. Przecież on w 1961 roku przez komunistów został posadzony dokładnie w tym samym więzieniu w Katowicach, w którym w czasie wojny czekał na wyrok śmierci i to został posadzony za prowadzenie działalności trzeźwościowej w ramach krucjaty wstrzemięźliwości, gdzie nawet jak sędzia potem ogłaszał wyrok, to wypowiedział takie kuriozalne zdanie. Oskarżony Franciszek Blachnicki prowadząc działalność szczęśliwościową w ramach krucjaty wstrzemięźliwości, prowadził działalność pożyteczną dla Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i dlatego zostaje skazany na 13 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. No to pokazywało też te paradoksy PRL-u, że za działalność pożyteczną dla Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej można było być skazanym prawomocnym wyrokiem i siedzieć w więzieniu za takie sprawy, ale tych prześladowań było bardzo wielu. Czasami niektórzy podnoszą, no, że to nie wiadomo tam, jakie były motywacje tych, którzy tego dokonali. Ale trzeba wiedzieć, że, bo to właśnie przy ojcu Maksymilianie zostało wypracowane. Ojciec Maksymilian też był beatyfikowany jako wyznawca, nie jako męczennik w 1971 roku, a motywowano to w ten sposób, że niekoniecznie motywacja sprawcy, czyli tego SS-mana, który dawał ten ostatni zastrzyk Maksymilianowi śmiertelny, że musiała być z nienawiści do wiary, ale że to mogła być, no po prostu, że wypełniał rozkaz. I dopiero potem pojawił się taki franciszkanin, on się nazywał bodaj Bar, który prowadził potem dalej tę sprawę, to już był papieżem wtedy Jan Paweł II i on wtedy wypracował takie pojęcie systemu, który ma w sobie nienawiść do wiary, że to nazizm, że to komunizm właśnie tą nienawiść do wiary miał i zaszczepiał w konkretnych ludzi, nawet jeśli oni wprost tego nie mieli wyartykułowanego i że to jest tak zwany prześladowca zbiorowy, jakim jest system. I właśnie Maksymilian już potem był kanonizowany jako męczennik i zmieniono mu ten tytuł z wyznawcy na męczennika, a ta doktryna właśnie tego prześladowcy zbiorowego, tego systemu, który ma w sobie wpisane to tak zwane odium fidei, czyli nienawiść wiary, sprawia, że rzeczywiście potem tyle procesów było takich zbiorowych, beatyfikacyjnych męczenników polskich, hiszpańskich, meksykańskich, chińskich, że ta doktryna pomogła potem to lepiej zrozumieć tych współczesnych męczenników, tych różnych systemów totalitarnych. I myślę, że patrząc na tą historię księdza Blachnickiego, też to po tej linii będziemy próbowali zrozumieć i spojrzeć na to jego życie, że on rzeczywiście doświadczał nienawiści systemu, któremu on się ośmielił stawić czoła, prowadząc w tych trudnych czasach PRL-u młodych ludzi i nie tylko młodych ludzi do życia wiarą, do takiego odważnego dawania świadectwa i dlatego skupił w sobie właśnie tą nienawiść tego systemu, która być może, na razie to mówię jako być może, choć w moim sercu takim postulatorskim jest raczej tutaj taka duchowa pewność moralna, że które doprowadziły ostatecznie do tego zabójstwa, które było też, ja myślę, że to kiedyś jakoś dowiedziemy właśnie aktem męczeństwa, ale też mam świadomość, że trzeba tutaj spokoju, trzeba tutaj jakiegoś wyczekiwania na pewne jeszcze dalsze informacje związane ze śledztwem i że prawda, o której tak wiele ksiądz Blachnicki mówił, że ona jest tą wartością szczególną, za której warto dać życie, że prawda o księdzu Blachnickiego, o życiu księdza Blachnickiego, jego świętości zostanie ukazana w tym najbardziej potrzebny Kościołowi sposób i współczesnemu światu.
Na to też liczymy, patrząc na historię życia księdza Blachnickiego i na te dowody, które Pan Bóg dawał wielokrotnie. Dziękujemy, księże biskupie, za podzielenie się cząstką tej skarbnicy wiedzy i doświadczenia, też spotkania z księdzem Franciszkiem Blachnickim. Pozdrawiamy bardzo serdecznie tutaj z Torunia.
Dziękuję i życzę. I dziękuję, żeście mnie przyjęli, bo no już w tych widełkach 35 lat się już nie mieszczę, ale
biskupstwa jeszcze nie ma 35, także...
No nie, to jest jeszcze nawet w grupie No, nastoletni prawie, że nie, także to w tej kategorii to się mieszczę. Dobrej audycji wam dalej życzę i tego świadectwa, które tu na antenie naszego wspaniałego Radia Maryja dajecie. Dobrego spotkania. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy. Z nami był ksiądz biskup Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Dziękujemy serdecznie za tę rozmowę. Teraz serce wielkie nam daj, a później to, jak ksiądz biskup zachęcił, też trochę świadectw naszych gości, czym dla nich jest Ruch Światło Życie, co daje uczestnictwo w tym ruchu.
Serce wielkie nam daj to hymny krucjaty wyzwolenia człowieka, o której za chwileczkę będziemy rozmawiać. Będziemy też mówić, nasi goście będą dzielić się świadectwem swojej obecności w Ruchu Światło Życia, ale też was zapraszamy do dzwonienia do nas, może w szczególny sposób oazowiczów, do tego, aby podzielić się swoim świadectwem. Ja tylko przypomnę telefony 56 655 23 55, to Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56 i telefony w naszej rodzinie 536 600 100, a także 536 600 200. Serce wielkie nam daj, hymny krucjaty wyzwolenia człowieka. Księże Krzysztofie, co to jest krucjata wyzwolenia człowieka?
Kiedy ksiądz Franciszek Blachnicki usłyszał wezwanie papieża Jana Pawła II, żeby przeciwstawić się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności, poczuł, że to jest wezwanie Ducha Świętego do tego, by ratować ludzi przed przeróżnymi zniewoleniami. I rozpoczął przepiękne właśnie dzieło abstynencji, jakby już wcześniej, ale to jest w sposób szczególny, prawda, kiedy Jan Paweł II przyjechał do Polski, została złożona księga Kruzjaty Wyzwolenia Człowieka, wpisywali się ludzie, którzy deklarowali, że chcą być wolni w Jezusie Chrystusie, więc chcą wyrzekać się tego wszystkiego, co zniewala. I to jest przepiękna dzisiaj odpowiedź dla ludzi, gdzie boimy się. Tak wielu rzeczy się boimy, tak wiele rzeczy nas przerasta po ludzku. Boimy się jutra, boimy się inflacji, boimy się samotności, żyjemy na planecie singli. Ktoś mówi ostatnio, że jest 7 milionów ludzi samotnych w Polsce, więc cała rzesza ludzi żyjących właśnie w przeróżnych zniewoleniach. I Kruzjata Wyzwolenia Człowieka to jest taka wielka rodzina, gdzie chowamy się pod płaszcz Matki Bożej i mówimy: Matko Boże, to Ty mnie przeprowadź przez te moje lęki, zabierz ode mnie to. I widzimy, jak nagle młodzi ludzie, którzy dają się porwać właśnie Panu Jezusowi, wchodzą w to dzieło Kruzjaty Wyzwolenia Człowieka, deklarując abstynencję, modlitwę, bycie blisko właśnie Matki Bożej, jak nagle, tak naprawdę realnie, zapalają się oczy. Dzisiaj widzimy młodych ludzi, wystarczy popatrzeć sobie na Instagrama, mają przepiękne twarze, ale mają smutne, zimne oczy. Natomiast ludzie, którzy wchodzą w Kruzjatę Wyzwolenia Człowieka, mają przepiękne twarze i przepiękne oczy, bo po prostu wtedy ratują swoją duszę, oddając to wszystko, co ich przerasta, cały ten lęk Matce Bożej.
Tak, tym bardziej, że też Kruzjata Wyzwolenia Człowieka to jest po prostu zrezygnowanie z picia alkoholu, z nałogów w czyjejś intencji. Tak dobrze tutaj mówię?
Dobrze. Chociaż patrzymy na Kruzjatę Wyzwolenia Człowieka jeszcze jakby bardziej szerzej, prawda? Oczywiście tym wymiarem takim bardzo realnym, takim widocznym, ale oczywiście to będzie wszystko, bo dzisiaj widzimy, ile jest tych różnych zniewoleń od internetu, od różnych używek, prawda? Oczywiście też od alkoholu. Takim bardzo widocznym będzie abstynencja. I to jest wielka radość, kiedy widzi się młodych ludzi po rekolekcjach wakacje, kiedy 13 dnia OAS, to są dziesiątki, można powiedzieć nawet czasami setki młodych ludzi i też rodzin oczywiście, małżonków, którzy idą i składają taką deklarację wolności, wyzwolenia i czują, nie czują wtedy, że coś tracą. Tak naprawdę zyskują to, co najpiękniejsze, wolność od lęku.
Kruzjata Wyzwolenia Człowieka. Jest z nami cały czas Kacper. Kacper, jakie jest Twoje świadectwo? Czym dla Ciebie jest Ruch Światło Życie?
No myślę, że jest to takie pytanie, o którym można byłoby mówić godzinami.
A Ty masz 6 minut tylko.
Więc
jakie jest Twoje doświadczenie z Ruchem Światła?
Więc gdybym miał mówić już o swoim, moim osobistym doświadczeniu, to myślę, że musiałbym powiedzieć przede wszystkim o wdzięczności za to, co otrzymałem dzięki temu ruchowi. Ja na pewno, tak jak wcześniej wspominałem, bardzo długo imałem się, ocierałem się o ten Ruch Światło Życie. Kiedyś, rozmawiając z moim animatorem na parafii, usłyszałem od niego takie zdanie, że tobie wcześniej oaza zasadniczo nie była potrzebna, a pojawiła się w twoim życiu być może właśnie wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebowałeś. I z perspektywy czasu patrząc, myślę, że tak, to był ten moment, w którym do tej oazy dołączyłem, w którym była ona mi najbardziej potrzebna. Na jakimś tam etapie swojej edukacji szkolnej spotkałem się też niejako z swego rodzaju wykluczeniem związanym z moją działalnością jako ministrant, czy też właśnie potem na początkowym etapie jako oazowicz, gdzie no to moje zaangażowanie nie było dobrze postrzegane i bardzo to się na mnie odbiło do tego stopnia, że odwrócili się wówczas ode mnie moi najbliżsi koledzy. No było to oczywiście zaledwie jeden z powodów, no niemniej jednak to był trudny czas w moim życiu, a oaza przyszła w tym czasie i pokazała mi wartość mnie jako jednostki, pokazała mi, że Bóg mnie kocha właśnie w tej formule, jaki jestem. Mało tego, nauczyła otwartości na drugiego człowieka, bo no też muszę przyznać, że w jakiś sposób byłem wcześniej zamknięty, bardzo miałem wąski światopogląd, wąskie spojrzenie na wiele spraw, a konieczność obcowania z bliźnim, z drugim człowiekiem niejako pchnęła mnie. Właśnie w tej oazie została popchnięta do przodu. Właśnie dzięki temu nauczyłem się otwierać na drugiego człowieka, słuchać tego, co on ma do powiedzenia. I oaza jest od tamtego czasu dla mnie takim, nazwijmy to, bezpiecznym portem z nieustająco świecącą latarnią. która jest niejako wyznacznikiem dla mojego życia, bo w tej codzienności, kiedy lawiruję się w realiach studenckich, jakichś realiach pracy, czy po prostu takiego życia codziennego, no człowiek nieraz może się pogubić, może upaść, jest narażony na jakieś wyzwania, na jakieś trudności, a kiedy przyjeżdżam na Azję jako animator z posługą, czy na szkołę animatora, no to mogę się, że tak powiem, zresetować. Mogę wrócić do korzeni, mogę wrócić do tego sedna, w którym jest Jezus Chrystus i w tym sednie siebie odnajdywać.
Dziękujemy Ci, Kasper, za to Twoje świadectwo. Ktoś razem z nami jest. Witamy bardzo serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica.
Witam serdecznie. Najpierw chciałem pozdrowić wszystkich studio serdecznie. Księże Krzysztofie, pozdrawiam, moderator diecezji łowickiej. Ksiądz Sylwester Cię pozdrawia serdecznie.
O, szczęść Boże, Sylku.
Witam serdecznie. Tak, słucham Was pięknie. Ruch Światło Życie... Osobiście dla mnie to jest miejsce, gdzie mogłem absolutnie szerzej poznać Kościół, zrozumieć bardziej Kościół, że jest to miejsce, gdzie mogę służyć dzieciakom, młodzieży i rodzinom. Ruch poznałem na drugim roku w seminarium dzięki koledze. Pojechaliśmy razem na rekolekcje i tak do tej pory już ponad 20 lat. Teraz jako moderator diecezjalny w naszej diecezji tutaj właśnie przygotowujemy też różne rzeczy. I korzystając z okazji, to jeśli mogę minutkę, bo najbliższy weekend właśnie kończymy przygotowania Oaza Modlitwy dla Dzieci w seminarium. 100 dzieci się zapisało do łowickiego seminarium wraz z animatorami na taką krótką oazę modlitewną. Będziemy się modlić w tym właśnie w duchu księdza Franciszka Blachnickiego, młodzieży 50 osób do Czerwińska nad Wisłą, a 11 maja, właśnie tak się tak słucham, przysłuchuję Was, wszystkich mogę zaprosić, jak się dodzwoniłem, sympozjum naukowe o księdzu Franciszku Blachnickim. Będzie biskup Bodarczyk, będzie pan Robert Derwenda, była para krajowa. Właśnie będziemy się zastanawiać jeszcze głębiej nad tym, czym był Blachnicki, żeby go tutaj rozszerzać. Kim był Blachnicki, żeby rozszerzać też to wszystko, co było rzeczywiście istotą jego życia. Jest fantastycznym księdzem. Dla mnie osobiście jest wzorem kapłana, który tak atakowany potrafił iść do przodu, nie rezygnować i dawać świadectwo młodym. Także cieszę się, że jest ta audycja, cieszę się, że słyszę znajome głosy z sąsiedniej diecezji radomskiej i księdza Krzysztofa, który był wspaniałym moderatorem, na pewno to jest kontynuowane w Radomiu. I Krzysiu, fajnie, że jesteś, że to się udaje jakoś nagłaśniać nam, żeby też ludzie Kościoła zrozumieli, że to jest piękny ruch.
Bardzo serdecznie dziękujemy za to świadectwo. Tutaj ksiądz Krzysztof również dziękuję.
Oczywiście, dziękuję za pozdrowienia i pięknie było współpracować razem właśnie z księżmi w całej Polsce, no żeby pokazywać, że mamy przepiękne narzędzie. Czasami próbujemy wyważać otwarte drzwi, a Boża Opatrzność dała nam właśnie księdza Blachnickiego i Ruch Światło Życie, gdzie tak naprawdę to działa. I jeśli słuchają nas księża, którzy mają marzenie, żeby przeżyć cudowną przygodę ratowania kolejnego pokolenia przed ateizmem, bezsensem, samotnością, no to zachęcamy do rozpoznawania właśnie i poznawania charyzmatu Ruchu Światło Życie. Teraz praktykuję to na parafii, no i jest to przepiękne doświadczenie. Widzę, jak parafia kwitnie. No dlatego, że wystarczy no, stworzyć wspólnot właśnie w charyzmacie Ruchu Światło Życie.
Bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon i zapraszamy też oczywiście Ruch Światło Życie diecezji
Łowickiej
do tak. Nas, do telewizji Trwam, do Radia Maryja razem z młodzieżą, ale mamy też drugi telefon, kto do nas się dodzwonił.
Szczęść Boże, Urszula z tej strony.
Szczęść Boże, witamy panią Urszulę.
Dzwonię z Bydgoszczy, jestem animatorką Ruchu Światło Życie.
A, witamy cię, Ula.
Serdecznie, ja również bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. I właśnie przed chwilą też wróciłam z oazy, bo zawsze w piątek mamy spotkania oazowe. I ogromnie serce moje się uradowało, że jest właśnie w Radiu Maryja taka wspaniała audycja o oazie i też o krucjacie wyzwolenia człowieka.
Bardzo...
Jesteśmy, jestem z parafii właśnie ojca Maksymiliana. Tutaj mamy już od ponad 35 lat oazę, więc ogromnie.
Tak, zarówno ty, jak i twoje rodzeństwo i twoi rodzice, i zarówno i w domowym kościele, jak i w oazie młodzieżowej.
Tak, tak, siostra Edyta też właśnie studiuje teraz na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Brat też jest właśnie w oazie, rodzice też są odpowiedzialni za centralną diakonię społeczną, więc można powiedzieć, że wyssałam z mlekiem matki.
Dokładnie. Ula, bardzo ci dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy ciebie, pozdrawiamy twoich rodziców, pozdrawiamy Edytkę i twojego brata. I
dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten kontakt. Mamy kolejny telefon. Kto się do nas dodzwonił? Halo, halo? Kto jest razem z nami po drugiej stronie?
Ktoś się rozłączył, ale Edytka... Ula jeszcze nie skończyła. Ula, jeszcze chciałaś kogoś pozdrowić pewnie.
A tak, chciałam serdecznie pozdrowić. Dziękuję, ojcze. Chciałam pozdrowić serdecznie wszystkich oazowiczów, także Ewę z Wrocławia i pozdrowić właśnie szczególnie moją siostrę, mojego brata, serdecznie moich rodziców oraz księdza biskupa Adama Wodarczyka. Bardzo dobrze go było usłyszeć. Pozdrawiam serdecznie go od całej rodziny. I chciałam tak króciutko jeszcze podzielić się tym, że ja 2 lata temu podjęłam krucjatę wyzwolenia człowieka członkowską przed obrazem Matki Bożej w Kodniu. I to było przepiękne doświadczenie. Pan Jezus też mnie uzdrawia i dotyka przez tą krucjatę, więc polecam wszystkim i bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz.
Bardzo ci dziękujemy, Ula, za ten telefon, za twoje świadectwo. Też dochodzą cały czas do nas SMS-y, komentarze na Facebooku. Ruch Światło Życie jest już ponad połowę mojego życia sposobem, w jaki przeżywam swoją wiarę. Jest kolorem mojego chrześcijaństwa. Pozdrawiam serdecznie księdza Krzysztofa oraz Kamilę. Teresa Kmieć.
Pozdrawiamy cię, Teresko, bardzo serdecznie. Teresa jest związana z jedną z moich pasji, z moich zainteresowań, bo jest dyrygentką w Scholi Duszpasterstwa Akademickiego, w której śpiewam i była tutaj też na pewno w telewizji i w radiu.
Pozdrawiamy Teresę. Czekamy na wasze kolejne telefony. Mamy chyba kolejny telefon. Halo, halo, kto do nas się dodzwonił?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Skąd do nas telefonujesz?
Ja telefonuję z takiej niedużej wioski w województwie mazowieckim. Dzwonię z takim świadectwem jako człowiek, który trochę z oazą ma wspólnego, ponieważ ja sam osobiście prowadzę spotkania i wiem, że animatorka Beata mówiła, że księża nie prowadzą takich spotkań, aczkolwiek takie spotkania również i księża prowadzą, bo jestem księdzem. Chciałbym powiedzieć, no ja jestem chłopak ze wsi, prosty chłopak ze wsi, nie wiem, czy ksiądz Krzysiu już mnie rozpoznał po głosie, czy nie.
No oczywiście. Pozdrawiam się, księże Pawle.
Bardzo dziękuję. Ja w ogóle pochodzę z takiej małej wioski w województwie świętokrzyskim i my nie mieliśmy tam możliwości formacji w ruchu Światło Życie. I tak jak patrzę po moich rówieśnikach, osobach może też trochę starszych, trochę młodszych, bardzo wiele osób się poplątało i pogubiło. A jakoś jak teraz, jako ksiądz, mam okazję prowadzić oazy i w parafii, bo nasza parafia też oazą stoi. Myślę, że w samej takiej niedużej parafii, jak 20 osób się w tym roku zapisało na rekolekcje wakacyjne, to jest to bardzo duża zasługa Ducha Świętego, też księdza proboszcza, który jest wychowany w oazie, który jest przyjacielem księdza Krzysztofa. Ja właśnie dzięki księdzu Krzysztofowi w tej oazie mam okazję funkcjonować i trwam. W każdym razie młodzież, która jest w oazie, ona jest jakaś inna. To, co tutaj też już było powiedziane. Młodzież, która chce żyć inaczej. Młodzież, która ma jakieś inne wartości. I nawet dzisiaj, wracając właśnie z oazy, kiedy tam trzeba było kogoś tam odwieźć, bo mówię, nasza parafia ma może mniej wiosek niż parafia księdza Krzysztofa, no ale jakoś tam partycypujemy w pomocy, żeby wrócić już po zmroku, czy nie po zmroku, w sumie to ciemno było, ale nie tak bardzo, do domu. tym, którzy mieszkają kawałek dalej. No i wracamy z oazy, gdzie młodzież modli się, gdzie młodzież chce coś więcej dać siebie, gdzie się inaczej zachowuje, a tutaj tu i ówdzie, wiadomo, grupki takie czy inne w takim czy gorszym stanie się pojawiają. Więc oaza jest takim naprawdę bardzo dobrym miejscem, bardzo piękną przestrzenią. I księdze Krzysztofie, bo takie tutaj miałem też głosy, bo rozesłałem wszemi wobec, że jest oaza w Radiu Maryja, żeby to słuchać. I może jeszcze się może otworzyć przestrzeń, bo teraz wiele osób zawiera sakrament małżeństwa później i są takie osoby, które nie są związane z oazą, nigdy nie były, nie są animatorami, a są w wieku, nie wiem, między 20 a 40 rokiem życia, jeszcze nie są małżeństwami. Może by warto spróbować też o takich zawalczyć, jakieś takie oazy.
No to bardzo ciekawy głos. Oczywiście w Polsce taka próba oaz osób dorosłych jest podejmowana i takie wspólnoty się tworzą. Ja taką próbę podjąłem przed tygodniem, niestety COVID nas zablokował. Powstała taka wspólnota, no niestety później przez to, że nie było możliwości spotykania się już tak regularnie, ona troszkę nam podupadła, ale wierzę w to, że Duch Święty powieje, bo widać, to prawda, wielki potencjał i przestrzeń tutaj dla osób dorosłych w ruchu Światło Życie.
Jeszcze tylko, jeśli mogę powiedzieć, to myślę, że ta diecezja radomska z księdza Krzysztofa i z całej oazy jest dumna i chciałem, jeszcze korzystając z okazji, jestem przy głosie, bardzo serdecznie pozdrowić księdza Krzysztofa i mojego proboszcza, który też za ścianą słucha tej audycji, w ogóle wszystkich z mojej parafii, z parafii Brzuza. No i mam taką słabość do moderatorki, animatorki Beaty, którą też bardzo chciałem serdecznie pozdrowić, bo byliśmy razem na oazie. Petarda duszpasterska po prostu. Młodzież super wspomina to, co Beata też mówiła o świadectwie. Ona prowadziła szkołę modlitwy, bo wiadomo, no jak ksiądz prowadzi jakąś tam modlitwę, coś tam mówi, no to ksiądz musi tak mówić, tak może ktoś postrzegać to w ten sposób. A tu młoda osoba, sympatyczna, urocza, inteligentna, elokwentna, jak Beata wychodzi do młodych. To jest po prostu, mówię, petarda duszpasterska. I każdy z animatorów na pewno ma coś takiego w sobie.
Dziękujemy, księże Pawle, za ten telefon, za to świadectwo. Pozdrawiamy księdza Pawła.
Oczywiście, że tak.
Pozdrawiamy i jest z nami kolejna osoba. Kto się do nas dodzwonił?
Dobry wieczór, szczęść Boże, Dominika z tej strony.
Szczęść Boże, Dominiko.
Dzwonię do was z mojej miejscowości, z parafii Magnuszew. Ksiądz Krzysztof na pewno po głosie
wie,
pozna, albo i nie.
Czyli z parafii księdza Krzysztofa Dukielskiego.
Tak. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Życzę błogosławieństwa Bożego i trwajcie w tym dalej.
Dziękujemy bardzo. A powiedz nam jeszcze, czy ty też jesteś oazowiczką, czy też należysz do ruchu Światło Życie?
Jestem po prostu parafianką.
A, rozumiem. Bardzo ci dziękujemy za ten twój telefon. Pozdrawiamy.
Oczywiście, pozdrawiamy i do zobaczenia jutro w parafii.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam.
Dobrej nocy.
I do zobaczenia jutro w parafii. Zachęcamy was cały czas do dzwonienia do nas, do studia. Ale zanim odbierzemy kolejne telefony, to jeszcze wrócimy do naszych gości. Beatko, jakie jest twoje świadectwo? Czym dla ciebie jest Ruch Światło Życie?
Dla mnie Ruch Światło Życie to jest pełnia życia. Chociaż na początku może tak nie uważałam, ale z biegiem czasu zobaczyłam, że tutaj jest tak naprawdę wszystko, czego potrzebuję. Że w ogóle w Kościele jest wszystko, czego potrzebuję i że tutaj tak naprawdę mogę się rozwinąć jako człowiek, jako kobieta, że tutaj mogę kogoś obdarzyć swoimi talentami, komuś pomóc, ale też mogę zobaczyć, że naprawdę Pan Bóg dał mi wiele rzeczy i że Pan Bóg w swojej ogromnej miłości chce, żebym ja swoim życiem się cieszyła, bo wydaje się, że jak jesteś w kościele, poświęcasz się kościołowi, no to będziesz miał smutne życie. Ja właśnie w trakcie mojego bycia w ruchu, już jako animatorka, poczułam takie pragnienie, że chcę studiować teologię, chociaż już zaczęłam inne studia wcześniej. I dla innych to było takie, pamiętam, trudne, kiedy ja o tym mówiłam i raczej mi odmawiali i mówili, że Beata, nie idź na teologię, bo ty będziesz smutną katechetką i taka będzie twoja przyszłość. Ja, to było dla mnie bardzo trudne, kiedy to słyszałam, ale jakoś w głębi serca miałam takie poczucie, że musisz tam iść. Jeszcze nie wiedziałam dlaczego, ale że tam jest twoje miejsce i tak też się stało. Poszłam tam i to też właśnie przez Ruch Światło Życie, przez to, czego tam doświadczyłam. I właśnie w trakcie pandemii na początku przeżyłam właśnie przez, tak naprawdę przez księdza Franciszka Blachnickiego swoje nawrócenie miłości. Bo ja, będąc osobą wierzącą, odkąd pamiętam, i słysząc tak wiele razy, że Pan Bóg mnie kocha, ja nigdy tego tak naprawdę nie zrozumiałam, nigdy tego nie przyjęłam. I na początku pandemii sięgnęłam po książkę Przekonująca moc miłości, właśnie księdza Franciszka Blachnickiego. I to nie było tak, że ja czytałam wtedy jakoś specjalnie książki religijne, tylko po prostu podczas pandemii za bardzo nie było co robić. A tę książkę miałam, bo dostałam ją właśnie na Oazie i zaczęłam ją czytać. Przeczytałam kilka stron i doszłam do słów, które pokazały po prostu całą prawdę o mnie, o moim grzechu, o tym, jaka jestem słaba, egoistyczna, taka dwulicowa. I ja już wtedy studiowałam teologię, ja już wtedy byłam kilka lat animatorką, a ja zrozumiałam, że to światło, które dostaję od Boga, ono nie realizuje się w moim życiu. Czyli tak jak Ruch Światło Życie, no nie? Jest światło, ale to nie zmienia mojego życia. I to mnie tak wtedy dowaliło do ziemi, że myślałam, że kurczę, nie, ja muszę chyba wyjechać w ogóle z Radomia, i żeby zacząć nowe życie. Tak się źle z tym czułam. Ale Pan Bóg, on nigdy tak nie robi, że skreśla człowieka. Tylko właśnie następnego dnia, no różne tam rzeczy się działy po drodze, ale sięgnęłam znowu po tę książkę. I kilka stron później przeczytałam słowa, że Pan Bóg codziennie się nade mną lituje. Że ja budzę się rano, a on znowu tak samo mnie kocha jak poprzedniego dnia, że ta miłość się do mnie nie zmniejszyła. I ja przeczytałam całą tą książkę, Przekonująca moc miłości, i faktycznie ona, ta miłość Boga mnie przekonała. I to w taki sposób, że ja zapragnęłam teraz, że jeżeli Pan Bóg mnie tak kocha, to ja w takim razie ja też chcę Go kochać i chcę całe moje życie uczynić takim podziękowaniem, takim uwielbieniem dla Niego właśnie za to, że on mnie tak bardzo chce, chociaż ja jestem taka słaba. I wtedy też no, narodziło się takie pragnienie, że ja chcę całym swoim życiem kochać Boga i żyć dla Niego. I też wtedy znalazłam tę odpowiedź na to, dlaczego ja zaczęłam studiować tą teologię, która wydawała się taką smutną przyszłością. Zapragnęłam naprawdę ewangelizować. Nawet jak myślę o swojej przyszłej rodzinie, o swoim domu, to myślę o takiej przestrzeni, gdzie każdy będzie mógł przyjść i gdzie będzie mógł doświadczyć właśnie miłości Boga przeze mnie. Dlatego bardzo też proszę o modlitwę, żeby też w moim życiu ta miłość Boża zawsze trwała i żebym się nigdy od niej nie odłączyła. I naprawdę bardzo Panu Bogu dziękuję za to doświadczenie, bo w ogóle na nie nie zasłużyłam i niczego tak naprawdę nie zrobiłam, żeby tego doświadczyć. On sam do mnie przyszedł. No i za to chwała Panu.
Za to chwała Panu. Dziękujemy Ci, Beatko, za to Twoje świadectwo. Jest z nami kolejna osoba. Kto jest razem z nami?
Halo, szczęść Boże, Ania z tej strony.
Szczęść Boże, witamy Cię, Aniu.
Ja jestem z parafii z Łęczycy. Tutaj wcześniej dzwonił nasz ksiądz moderator, ksiądz Sylwek. Dostałam od niego informację, że ktoś jest na Radio Maryja, więc szybciutko włączyłam, spóźniłam się na księdza biskupa Włodarczyka, ale słucham i ogromnie się cieszę, że jest Oaza. My Oazę z mężem poznaliśmy 10 lat temu, kiedy nasz ksiądz proboszcz chciał założyć, zawiązać krąg domowego kościoła. I tutaj jakoś, chyba z wielkimi, nie wiem, obawami, ale też z takimi wielkimi oczekiwaniami przychodziliśmy. Ja jako żona, mama, wtedy mieliśmy jedno dziecko, drugie dziecko było w drodze, teraz mamy czwórkę dzieci, tak? Czym jest Oaza dla nas? Oaza no właśnie, jest oazą. To znaczy chcemy czerpać przez oazę takie wartości, takie rzeczy, które będą nas umacniać jako rodzinę. Trudno jest rodzinie dzisiaj żyć. I bez oazy byłoby to, czasem mi się wydaje, że wręcz niemożliwe. Bez oazy, to znaczy bez tych wartości, które kiedyś zobaczył, usłyszał i którymi żył ksiądz Franciszek Blachnicki. Bez tego dziś wychowywać dzieci, no nie wyobrażam sobie. To, co jakby chcemy, to na czym nam zależy, żeby no, nasz domowy kościół, no w kręgu, tak, ale ten domowy kościół u nas w domu, my, nasze dzieci, Weronika, Hubert, Ritka i Helenka, żeby były żywym kościołem, żeby wiedzieć po co, dla kogo żyjemy, gdzie idziemy, gdzie jest nasz cel. Myślę, że to wszystko odnajdujemy w oazie, tym chcemy służyć i czasem sobie, nie wiem, wiele rzeczy jak się wykonuje, to takie właśnie pojawia się, służę, więc jestem, tak? Też ksiądz mówił o najbliższych dniach, no z niecierpliwością dzieci czekają na oazę modlitwy w Łowiczu. Jak będzie, co będzie, Pan Bóg to wszystko błogosławi i chcemy właśnie tam być, służyć, dzielić się sobą.
Bardzo serdecznie dziękujemy Ci za Twoje świadectwo i dziękujemy wszystkim, którzy dzwonią do nas, dzielą się swoim świadectwem. Zachęcamy Was jeszcze cały czas do kontaktu razem z nami, do opowiadania o swojej drodze z oazą, z ruchem Światło Życie. Kamila, jak u Ciebie wygląda, jakie jest Twoje doświadczenie z ruchem Światło Życie?
Przede wszystkim ruchowi Światło Życie zawdzięczam spotkanie żywego Boga, Jezusa Chrystusa w moim życiu wielokrotne. Tym się bardzo, bardzo cieszę. Bo u mnie się to zaczęło właśnie takie pragnienie poznania Boga jeszcze zanim przygotowywałam się do wcześniej już wspomnianego przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jak gdzieś miałam takie spokojne życie, nie miałam większych problemów, nauka nigdy też nie sprawiała mi trudności. I tak żyłam sobie, a w pewnym momencie doświadczyłam jakiegoś braku, czegoś, czego nie potrafiłam w sobie wypełnić, czegoś, co bardzo mnie męczyło. I w sumie to zyskałam taką świadomość, że ja tak naprawdę nie potrafię kochać i to jest coś, z czym mam problem pośród właśnie braku problemów. I jadąc na rekolekcje wakacyjne, poznawałam Boga, poznawałam ludzi, którzy są blisko Niego i dostałam środki, narzędzia do tego, żeby gdzieś zbliżać się do Pana Boga i poznawać Go jeszcze mocniej, jeszcze głębiej. I te wszystkie relacje, które dane mi było stworzyć, w których dane mi było być po prostu, są takim źródłem świadectwa tego, że Pan Bóg właśnie istnieje. Takim jednym z przełomowych momentów to też podobnie jak Beatka gdzieś w pandemii było odkrywanie na nowo wartości Słowa Bożego. Później zorganizowane też w naszej diecezji rekolekcje w ciszy, gdzie bardzo, bardzo mocno doświadczyłam tego, że bez względu na to, co będzie się działo w moim życiu, Pan Jezus zawsze będzie obok i takie też usłyszałam pytanie, czy po prostu chcę w to wejść. Nawet nie wiedziałam w co, ale z Nim obok. I to jest dla mnie cały czas takie umocnienie w życiu, takim właśnie zmiennym przez okoliczności, w których się znajduję, ale też przez to, że gdzieś w podczas wzrastania, podczas dojrzewania odkrywam siebie i wchodzę w nowe relacje, ale ruch Światło-Życie też nauczył mnie podejmowania odpowiedzialności. To, jak bardzo Pan Bóg mi ufa, jaką odpowiedzialność mi daje też za Kościół, jest po prostu niesamowite. Ja nie jestem w stanie sobie tego nawet wyobrazić, jak wielkie zaufanie to jest, bo pomimo moich słabości, pomimo tego, że nie zawsze jestem w stanie jakoś idealnie wypełnić zadania, które zostaje mi powierzone, to on swoją łaską jest w stanie bardzo dużo rzeczy przemienić. I też nauczyłam się takiej elastyczności. To ksiądz Krzysztof bardzo często powtarza, że kiedyś się mnie obawiał, bo byłam bardzo schematyczna, zasadnicza. Ja musiałam mieć wszystko poukładane i wiedzieć, co po czym nastąpi, żeby móc podjąć się jakiegokolwiek zadania. A teraz moje życie wygląda tak, że wczoraj jeszcze byłam w Lublinie, wróciłam do Radomia, z Radomia przyjechałam do Torunia, wrócę jutro z Torunia, pojadę dalej i tak naprawdę trochę to jest poza mną, co się dzieje w moim życiu, ale widzę, jak Pan Bóg czyni te historie z przyjaciółmi, którymi poznałam w Oazie i on sam jest, Duch Święty jest tym reżyserem mojego życia i układa mi je tak, że ja często jeszcze nie zdążę wymarzyć tego, co ma miejsce.
I za to wszystko chwała Panu.
Chwała Panu.
Dziękujemy Ci, Kamila, za to Twoje świadectwo. Ktoś do nas się jeszcze dodzwonił.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica, teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych w studiu. Artur z Radomia, również animator Ruchu Światło-Życie. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam w studiu. Dziękuję też za świadectwa, za to dzielenie się oazą. I chciałbym tak przed zakończeniem audycji powiedzieć troszeczkę od siebie, swojego świadectwa, bo dzisiejszym tematem jest żywy Kościół. I faktycznie ten żywy Kościół dla mnie nabrał definicji dopiero po pierwszych rekolekcjach oazowych. Bo Kościół był obecny w moim życiu przez od początku praktycznie. Wiadomo, że wiara była przekazywana przez rodziców. Była pierwsza komunia święta, bierzmowanie. Gdzieś ten Kościół zawsze się przewijał, potem ministrantura. Ale jednak takiej żywej relacji z Panem Bogiem, z Panem Jezusem nie było. I dopiero od pierwszych rekolekcji z Ruchem Światło-Życie, Oaza Nowego Życia w Dąbrówce, rok 2017, wtedy wszystko się zaczęło. I wtedy zobaczyłem Kościół zupełnie z innej strony. Ten charyzmat, jaki ma Ruch Światło-Życie, który też został mu nadany przez posługę księdza Blachnickiego, przedstawiennictwo Maryi Panny, był dla mnie czymś zupełnie nowym i był on dla mnie odkryciem, które zmieniło całkowicie moje życie, ponieważ od tamtej chwili aż do tego momentu i mam nadzieję, że do końca życia będzie to wydarzenie, które zmieniło mnie samego, otworzyło mnie na relacje z Panem Jezusem, ale także na relacje z innymi ludźmi. Te relacje trwają do dzisiaj, z czego jestem również bardzo zadowolony, bo w Oazie odnalazłem ludzi wielkiego serca, ludzi oddanych Panu Bogu, innym ludziom i którzy chcą służyć i przez tą posługę się wypełniają. I pomyślałem, że ja też bym tak chciał, dlatego też potem kontynuowałem tą drogę jako animator. I też to świadectwo innych ludzi, którzy wzrastają w Ruchu Światło-Życie, to jak oni przeżywają swoją wiarę, myślę, że jest najpiękniejszym świadectwem tego, że Ruch Światło-Życie faktycznie jest darem od nas, dla Pana Boga, od Pana Boga dla nas. I że faktycznie warto jest się formować w tej wspólnocie i tworzyć wspólnie żywy Kościół.
Dlatego serdecznie dziękuję wszystkim dzisiaj gościom, którzy przyjechali, chcieli się podzielić tym świadectwem o ruchu Światło Życie. I dziękuję za waszą posługę, za wasze świadectwo.
Bardzo ci, Artur, dziękujemy za twoje świadectwo, za twój telefon. Bardzo dziękujemy wam wszystkim, którzy dzisiaj do nas zadzwoniliście. Kamil, jakie jest twoje świadectwo z ruchem Światło Życie?
To ja tak już pokrótce powiem, że właśnie to, co mi daje teraz ruch Światło Życie na obecnym etapie, jest, można powiedzieć, takie właśnie iście, jakby taki normalny tok przechodzenia mojego życia, dlatego że teraz jestem w momencie, gdzie jestem w szkole średniej, tym bardziej teraz jestem w roku, gdzie każdy ma osiemnastki swoje i wydaje mi się, że no jest to dosyć taki, no jestem po prostu w takim wieku, który każdy się jakby odkrywa, podejmuje bardzo różne decyzje, bardzo dziwne i wydaje mi się, że to, co mi daje teraz ruch, to właśnie taką mądrość przez chodzenie przez to właśnie, przez to całe życie, bo mogę jakby, ruch daje mi to, że czuję taką właśnie wolność w podejmowaniu swoich decyzji, a jednocześnie jakby takie mądrość i jakby taką wiedzę, że to, co robię, daje innym światło, a sam siebie też jakby prowadzę, uświęcam się do świętości. Nawet to nie jest tak, i to nie jest tak, że czuję, że muszę na przykład w 100% umrzeć dla świata tylko po to. Nie. Ja mogę właśnie pokazując jakby taką swoją postawę, że też jako ja osoba w ruchu, jak jestem też, można powiedzieć, że normalnym człowiekiem, daję po prostu też świadectwo tym innym, że jakby można żyć inaczej. Pamiętam, że któregoś razu zapytał się mnie mój kolega z ławki, tak po prostu, losowego dnia, dlaczego po prostu ja nie piję na imprezach tak dużo. Ja się tak do niego spojrzałem, powiedziałem, że ja po prostu nie muszę i że ja nie czuję takiej potrzeby, że zapytałem się, dlaczego on to robi i dosłownie nie umiał mi odpowiedzieć na to pytanie, więc ja jestem bardzo szczęśliwy i bardzo wdzięczny ruchowi, że daje mi po prostu tą mądrość i to po prostu odwagę do dawania tego świadectwa wiary, jakim właśnie wzywa mnie ruch do tego.
I za to wszystko chwała Panu. Dziękujemy Ci, Kamil, za Twoje świadectwo. Dziękujemy Wam wszystkim za Wasze świadectwo, za Waszą obecność, za tę wyjątkową audycję. Bardzo się cieszymy, że przyjechaliście do nas, do Torunia, z Radomia, wcale nie było tak blisko, a dziękujemy, że pofatygowaliście się i jesteście razem z nami. Na koniec powiedzcie jeszcze, kogo chcielibyście pozdrowić, Kamil?
No to ja oczywiście chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, która wiem, że słucha, moich znajomych, którzy też właśnie poświęcili się i zostali w tej godzinie, żeby właśnie słuchać tej, czego nie robią na co dzień Radia Maryja, no i moją dziewczynę Natalkę.
Batko?
Ja pozdrawiam Gosię i Michała, Romka i Eryka, którzy też słuchają, i wszystkich Oazowiczów. Dobrze, że jesteście.
Kamila?
Ja pozdrawiam wszystkich animatorów ruchu Światło Życie diecezji radomskiej, w szczególności diakonie ewangelizacji księdza moderatora Łukasza Madeja, Schole Duszpasterstwa Akademickiego KUL, moją siostrę bliźniaczkę Karolinę i rodzinę Szostaków z Magnuszewa.
Pozdrawiamy. I ksiądz Krzysztof.
Ojejku, to no, wszystkich ludzi mojej drogi, z którymi tworzę ten żywy kościół już od tylu lat, więc oczywiście ludzi z ruchu Światło Życie za przepiękną przygodę, gdzie doświadczam Pana Jezusa i dzielimy się tą piękną drogą właśnie żywego kościoła, ale też teraz tą najbliższą mi rodzinę, która jest w parafii w Magnuszewie, gdzie budujemy piękną wspólnotę, więc wszystkich parafian też gorąco pozdrawiam i bardzo się wami cieszę. No i mam nadzieję, że powstanie powoli coraz większa wspólnota ruchu Światło Życie właśnie tam nad Wisłą.
W Magnuszewie. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Ogromnie dziękujemy wam, że byliście razem z nami. Kamil Prokopczyk, Kamila Majchrzak, Kacper Konecki, Beata Kurowska i ksiądz Krzysztof Dukielski. Dziękujemy, że byliście razem z nami. Was, kochani widzowie, zapraszamy na 24. pielgrzymkę młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę 27 maja. Widzimy się na Jasnej Górze razem z wami. Zachęcamy was, abyście przyjechali, żebyśmy mogli wspólnie być, wspólnie świętować pod hasłem Jestem w kościele. Dziękujemy wam, że byliście razem z nami podczas tej audycji i zakończamy ją takim wyjątkowym akcentem, ponieważ będzie to piosenka w mocy Ducha Świętego. Była to piosenka roku Oazy Żywego Kościoła 2015-2016, ale właśnie produkcji Ruchu Światło Życie diecezji radomskiej. Bardzo serdecznie dziękujemy wam za tę dzisiejszą audycję.
Antoniemu też dziękujemy za pomoc w jej poprowadzeniu i wszystkim, którzy telefonowali. Romkowi też pozdrawiał Romka. Beatka wspomina Romkę. Ja go odebrałem, ale później się rozłączył i już się nie dozwonił. Jechał samochodem. Chyba to ten Romek. Mam nadzieję, że się nie obrazi, ale poczuję się teraz pozdrowiony i będzie mu chociaż troszeczkę miło. Bardzo dziękuję za te telefony, za wpisy, za to, że byliście razem z nami. Kolejna audycja Czas Wzrastania już za tydzień o 21.30.